Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie wszystkich oczywiście pozdrawiamy ze Skęczniewa, gdzie dzisiaj trwało spotkanie rodziny Radia Maryja w ramach obchodów 22 Światowego Dnia Chorego w diecezji włocławskiej w rejonie konińskim. I naszymi gośćmi, tutaj można powiedzieć gospodarzami, ale w rozmowach niedokończonych są ksiądz Grzegorz Wawrzyniak, proboszcz parafii Skęczniew, gospodarz. Szczęść Boże, pozdrawiam. Jest ksiądz prałat Zygmunt Chromiński, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej i dziekan dekanatu Dobrskiego.
Szczęść Boże.
Jest ksiądz Paweł Zalewski, diecezjalny duszpasterz chorych i osób niepełnosprawnych.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ksiądz Grzegorz Czaja, kapelan Domu Pomocy Społecznej w Kęczniewie, oraz kustosz Sanktuarium Matki Bożej Siedlątkowskiej.
Szczęść Boże.
I ksiądz Franciszek Zygadliński, proboszcz parafii Boleszczyn.
Szczęść Boże.
Temat dzisiejszych rozmów to odwiedziny chorych w parafii, szczególnym darem oddania życia chorym i okazanie im miłosierdzia. Dziś szczególnie właśnie ten wybrzmiewają chorzy, cierpiący w tych rozmowach. I na samym początku można popatrzeć na cały świat, że to cierpienie, ta choroba jest gdzieś spychana zupełnie jakoś tak z takiego życia społecznego, jakby chciano się pozbyć tego, co boli, czy tej choroby, tego cierpienia. A w Kościele widzimy, że jest to jednak dostrzegalne, że właśnie księża, kapłani właśnie chodzą do chorych. Jak to wygląda? Jak to wygląda właśnie w parafiach? Tutaj księży, ksiądz prałat.
No, w parafiach dzień 11 lutego był takim właśnie dniem chorego w poszczególnych parafiach, na przykład w parafii Dobra, w mojej parafii o godzinie 8 rano było naprawdę sporo ludzi, zebrało się około 100 osób. Była msza święta z homilią, z modlitwami do Matki Bożej z Lourdes, bo to jest dzień właśnie rocznicy objawień Matki Bożej z Lourdes, świętej Bernadecie. Właśnie ten dzień wybrał Jan Paweł II, błogosławiony papież, na Światowy Dzień Chorego. I właśnie w tym dniu naszej parafii o godzinie 8 była msza święta i o godzinie 17 msza święta z homilią, msza święta o Matce Bożej z Lourdes. W czasie tej mszy świętej również był udzielony sakrament chorych, a na zakończenie modliliśmy się litanio do Matki Bożej, litanio w intencji chorych z tego folderku, który wydało nasze diecezjalne duszpasterstwo, litania do Matki Bożej uzdrowienia chorych.
To jest właśnie ten dzień chorego,
ścisły dzień chorego właśnie 11 lutego. Tak było właśnie w naszej wspólnocie parafialnej.
Ale też duszpasterstwo chorych nie ogranicza się tylko do tego jednego dnia.
No ja oczywiście mogę powiedzieć, tylko dodać to, co ksiądz dziekan mówił. W naszych parafiach mamy przecież uroczystości odpustowe ku czci świętych, które są. I ja mam na przykład w mojej parafii taki zwyczaj, że przed każdym odpustem odwiedzam wszystkich chorych, oprócz wizyt piątkowych, czy wizyt związanych z Adwentem, czy Wielkim Postem. To także w okresie tych odpustów parafialnych, żeby ci chorzy poczuli też niesamowitą więź wtedy z patronem parafii, z jego świętością, żeby ten wyraz był coraz mocniejszy. I wtedy odwiedzamy, tak jak wszyscy chorych, namaszczamy ich i udzielamy komunii świętej, spowiadamy, bo chcemy, żeby oni byli także blisko Kościoła, żeby nie byli oddzieleni od tego, co ważne w naszym życiu. Później także przecież w okresie misji świętych, rekolekcji wielkopostnych czy adwentowych z tymi chorymi się spotykamy. Nie zapominamy, zapraszamy ich do domu. A tych, których nie ma którzy nie mogą przybyć do Kościoła, odwiedzamy w domach. Odwiedzamy, żeby także byli włączeni w to misterium paschalne Chrystusa.
Czyli tutaj tak wypłynęło, mamy te szczególne dni, czyli Dzień Chorego, mamy odpusty, mamy Wielki Post, Adwent, ale są te pierwsze piątki.
Mamy rekolekcje również, w czasie rekolekcji każdych, czy to w Adwencie, czy w Wielkim Poście. Jedna msza święta, któregoś dnia w czasie trzydniowych rekolekcji jest poświęcona właśnie chorym. Tych chorych opiekunowie przyprowadzają, przywożą do kościoła. Też jest udzielany sakrament chorych, namaszczenie chorych, jak też również jest specjalna homilia do nich. Rekolekcjonista głosi, żeby oni też na święta Bożego Narodzenia czy na Wielkanocy poczuli się właśnie w tej wspólnocie ludzi, którzy cieszą się z tych świąt, w sercach których rodzi się Chrystus, czy jak na Wielkanoc zmartwychwstaje.
Wyjeżdżając na przykład tu na spotkanie, spojrzałem do swoich ksiąg parafialnych, ilu osób odwiedziłem w ubiegłym roku. Było 47 osób w ciągu roku. Czy to podczas rekolekcji, czy wizyt odpustowych, czy na indywidualne zaproszenie w razie konieczności. Jest to w parafii takiej około 2000, jest to dość spora grupa i musimy powiedzieć, że nasi chorzy są otoczeni naszą troską, są otoczeni naszą miłością i wiele czasu im codziennie poświęcamy, ale także modlitwy. I zawsze, ilekroć jestem u chorych, to proszę, módlcie się za Kościół. Pierwsze wezwanie, módlcie się za papieża i za Kościół, żeby po wasze cierpienie nie było gdzieś tak w próżni i ludzie to rozumieją. Kiedyś miałem takie... Ktoś powiedział, że proszę księdza, mam taką umowę. Ja będę się modlić za naszą parafię, a ksiądz będzie modlił się za chorych. I to jest właśnie taka cudowna wymiana, która dla nas bardzo cieszy.
Można Paweł, trochę zdanie, to myślę, że a chciałbym troszeczkę też naszą rozmowę też ubogacić, żebyśmy trochę rozważyli też orędzie na tegoroczny Światowy Dzień Chorego, bo Ojciec Święty to jest chyba takie pierwsze takie orędzie typowo pastoralne, duszpasterskie. Ojciec Święty zwraca naszą uwagę na naszą relację do chorego, o tej empatii, aż, że tak ujmę, kipi w tym orędziu. Tutaj mamy akurat w tym roku, chyba po raz pierwszy, przy których ja uczestniczę w rozmowach niedokończonych, same osoby duchowne. Z mojego takiego punktu widzenia duszpasterskiego wiem, że odwiedzenie chorych od strony kapłana zazwyczaj nie ma problemu. Jest to praktyka pierwszych piątków miesiąca. Znam parafię, gdzie kapłan musi odwiedzać parafię chorych swoich parafii czwartych i piątych, bo ma około 80. Moja parafia, zawsze jakoś mam takiego pecha, w cudzysłowie mówiąc, bo gdzie ksiądz biskup mnie skieruje, to raczej mam zdrową parafię, bo nie mam zbyt dużo chorych, które na stałe odwiedzam, ale to czynię w pierwszy piątek miesiąca. I jest akolita, który w niedzielę też, co którąś tam niedzielę, zawozi Najświętszy Sakrament, owoc Eucharystii. Dlatego też hasło tegorocznego, ja przypomnę może, bo to warto przypomnieć, bo to mamy to już 22. Światowy Dzień Chorego, mamy bogactwo myśli i teologicznej, i pastoralnej tych wszystkich orędzi i mamy już to po raz pierwszy. Światowe Dni Chorego ma trzy twarze papieży. Przypomnijmy sobie, Benedykt XVI wybrał właśnie Światowy Dzień Chorego, 11 lutego, by powiadomić o tak bardzo ważnej decyzji jego życia, ale jakże bardzo brzemiennej w skutkach Kościoła. Czyli i błogosławiony Jan Paweł II, i Benedykt XVI, i Ojciec Święty Franciszek To nie jest tylko retoryka Kościoła. To jest naprawdę skarb chory, cierpiący. I to czasami, przepraszam, że tak troszeczkę pójdę może w populizm pozornie, ale zastanówmy się. Kiedy dzisiaj się słyszy o obecności krzyża w obiektach publicznych, kiedy niektóre partie podnoszą jako swoje oręże istnienia w mediach obecność kapłana w życiu drugiego człowieka. Bardzo wielu dyrektorów szpitali, to klinik z bardzo dużych miast, powiedziało mi, słuchałem też wywiadów, nigdzie w szpitalu nie było tego problemu. Czemu tam nie ma tych igrzysk? Bo cierpienie, choroba upokarza, ale jeżeli się odkryje sens cierpienia, o której mówi właśnie orędzie na tegoroczny dzień chorego, to wtedy znajdzie się prawdziwy sens obecności Chrystusa w naszym życiu. I wczoraj oglądaliśmy, ja przynajmniej oglądałem Kamila Stocha. Oglądałem Zbyszka naszego, Brudkę, kiedy wchodzili na podium. Jaki gest czynili? Podnosząc palce w stronę Boga. Co powiedzą ci politycy, że nie wolno publicznie wyznawać swojej wiary? Że nie wolno publicznie odnosić się do Pana Boga? Czemu ich nie ma i czemu jest cisza? Dlatego też od chorych i od cierpienia troszeczkę pokory w tym wszystkim, co Chrystus nosi w naszym życiu, tym Panom, tym Paniom wszystkim jest potrzeba. I Ojciec Święty kieruje oczywiście przede wszystkim do nas chrześcijan. Tegoroczne orędzie szczególnie mówi o tej empatii duchowych odniesień do życia chorego, a więc też zwraca się do kapelanów szpitali, domu opieki społecznych. Tu mamy księdza Grzegorza, by poprzez swoją posługę starali się naznaczyć tą wiarą i miłosierdziem swoją obecność. Miłość miłosierna, która wyraża się przez czułość, troskę, solidarność, życzliwość, dotyku ręki pacjenta, chorego, matki cierpiącej nad chorym dzieckiem, wrażliwość nad tymi, którzy są pełnej nadziei. My akurat jesteśmy diecezją, gdzie Włocławek stał się areną takiej poniżającej, takiej gry mediów informacji. Ja się pytam, czy wolno i w imię czego wolno? Wszystkich publicznie się pytam dziennikarzy. Pastwić się nad jednym zdarzeniem, bardzo trudnym, bardzo takim rzemiennym w skutkach, ale przecież szpital, każdy dom ma być miejscem nadziei. Chory ma prawo do tej nadziei. Tam wielu chorych w tym dniu, kiedy były te igrzyska na szpitalnej, leżało na stole operacyjnym. Lekarze musieli opanować swoje uczucia tej krzywdy, poczucia krzywdy, by na nowo przywrócić nadzieję choremu.
No właśnie, czy to, to pomogło?
Tylko chory musi mieć tą nadzieję, ale na tym korytarzu przed salą operacyjną siedzą rodzice, siedzą krewni, oni też mają prawo do nadziei. Ja myślę, że kapłan właśnie daje taką nadzieję. Ja powiem więcej. Jestem też katechetą. 2 tygodnie temu był u mnie ksiądz profesor z KUL-u, filozof, który dał taki przykład. Jedna pani wyjechała do Kanady, żeby szukać lepszego życia. Nie chciała obciążać swojego nowego miejsca pobytu kulturą polską, tą biedą, którą doświadczała. Miała dzieci, a więc nie uczyła ich języka polskiego, tylko już angielski, francuski, bo bardzo dobrze go umiała. Ale dożyła dosyć sędziwego wieku. Znalazła się w domu opieki społecznej. Miażdżyca sprawiła, że zapomniała języka, których się uczyła. Francuski, angielski. Mogła tylko wypowiadać się w języku polskim. Ale dzieci nie umiały języka polskiego. Matka, którym odwiedzały dzieci, komunikowała się ze swoimi córkami przez tłumacza. Dlatego, że nie nauczyła ich języka swojej kultury, swojej wiary, swojej miłości. Dlatego Z mojego punktu widzenia też, jako katecheta, jako wychowawca młodzieży, a mam zaszczyt chodzić do zespołu szkół rolniczych, gdzie niedawno powstało u nas szkolne koło Caritas. Bardzo wielu młodych ludzi w naszej szkole chce odwiedzać chorych. Nawet mi się pytają, proszę księdza, gdzie można pomóc, czy coś w tym stylu. To nie jest problem niechcenia, to nie jest problem lęku, problem zaangażowania tych ludzi.
I chętnie się angażują?
Bardzo chętnie. Znaczy, no teraz niedawno byliśmy z dwoma, nie mogę tak mówić za dużo szczegółów, ale byliśmy z dwoma wolontariuszami, dziewczyną i chłopakiem, moi uczniowie, u jednego niepełnosprawnego, który sobie po prostu życiowo nie radzi. No nie radzi sobie. I ich zadaniem będzie temu choremu pomóc niepełnosprawnemu. Przeprowadzić, doprowadzić mieszkanie do porządku. Nauczyć go też takiej odpowiedzialności. Matka mu zmarła, niepełnosprawnemu. I to są wyzwania dzisiaj. Dla nas wszystkich. I dlatego też, ja mówię tu akurat w zespole szkół rolniczych, ale rodzice też, uwaga, ta Kanada to może jest twoja praca, ta Kanada to jest może twoje zaangażowanie w jakieś inne rzeczy, zapominając o tym, że twoje dziecko na przyszłość ma się nauczyć tobą opiekować, zajmować, o tobie pomyśleć. Dlatego gdzie puszczasz do szkoły? Do jakiej szkoły? Do jakich wychowawców? Do jakich nauczycieli? Do jakich dyskotek? Do jakich kultur? Co twoje dzieci pokazują, gdy przeżywają radość? Znak szatana czy podniesiony palec w imię Boga, jak ci sportowcy? Kto jest twoim mistrzem? I my kapłani przede wszystkim powinniśmy nauczyć tych naszych młodych ludzi, naszych parafian, to, co pokutuje, i to często pada na naszych rozmowach niedokończonych, ostatnie namaszczenie, pożegnalne namaszczenie. Nieprawda. Jan Paweł II, mamy 30. rocznicę jego listu o cierpieniu ludzkim, mówi bardzo mocno o tym, że to jest wielka łaska i niech to inny, jak kapłan, poprzez swoją posługę, może i wiarę swoją przywrócić tą nadzieję tym ludziom. Oczywiście nie zawsze mamy odpowiedź. Nie zawsze my mamy tą łaskę, że ten człowiek zostanie uzdrowiony, ale zostanie umocniony. To jeszcze tylko minutę, Franciszek mówi wyraźnie w tym orędziu, że sakrament bierzmowania, sakrament sztu, jesteśmy powołani do upodabniania się do Chrystusa, miłosiernego Samarytanina, wszystkich cierpiących. Potem poznaliśmy miłość, że On oddał życie za nas, właśnie poprzez postawę samarytańską. Co więcej, moi drodzy, przez to, że my dajemy ten blask cierpieniu, sens cierpieniu w świetle Ewangelii, budujemy Królestwo Boże. Więc to, co było najważniejszym zadaniem Jezusa Chrystusa.
Mnie zaciekawiło właśnie to, co ksiądz mówił, że w szpitalach nie protestują przeciw temu, że jest krzyż, że chorzy nie protestują. A przed programem tak trochę rozmawialiśmy i teraz sobie skojarzyłem, a jak to jest z tymi, którzy nie wierzą? Czy oni protestują, czy coś się zmienia ich serce, kiedy kapłani odwiedzają kapelani szpitali czy
domów? Ja przepraszam, przypomnę jeden taki fakt w Gdańsku. Pamiętaj, czy w Gdańsku, czy na Pomorzu, że jakiś ktoś wystosował proces przeciwko księdzu, bo namaścił. Młodzież mi to powiedziała, ja nie znam tych szczegółów. Młodzież, proszę księdza, co się stało? Ja zadałem młodzieży takie pytanie.
Do sądu pada.
Tak, do sądu. Ja mówię, zadałem młodzieży takie pytanie. Mówię, słuchajcie, dobra, ktoś leży w szpitalu. Ktoś mnie prosi, żeby go namaścić. Co byś wtedy zrobił? Ja wiem, że może umrzeć i to będzie jedyna szansa. A może wyzdrowieje i będzie poprosi albo nie poprosi. Dlatego problemem ojcze u nas w Polsce jest to, że my zbyt mało dajemy przekonanie, że to są dwa różne światy. Ich argumenta, świat wiary. I jeżeli oni są tymi piewcami tej tolerancji, ja nie mówię, żeby nas akceptowali, to niech będą tolerancyjni. Wobec naszej posługi, wobec naszych znaków, wobec naszych sakramentów mamy do tego prawo.
Ale o wiele więcej jest przypadków takich, kiedy się ludzie nawracają właśnie w szpitalu, tak. Kiedy cierpią.
No, w szpitalu, w domach.
Każdy z nas taki. Proszę bardzo.
Ja miałem właśnie taki przykład w swojej pracy duszpasterskiej. W jednym ze szpitali, do którego chodziłem, leżał człowiek, który na moje pytanie, czy pan by nie chciał skorzystać z obecności księdza, przyjąć sakramenty święte, to odwracał się do ściany albo mówił: proszę mi nie przeszkadzać. Ale po pewnym czasie zmieniał się. Już później mówił: no nie, jestem jeszcze nieprzygotowany, jeszcze nie dziś. I w ostatnią sobotę, kiedy byłem u niego, zajrzałem do tej sali, a on powiedział, że ja się przygotowuję do spowiedzi, ale moja spowiedź będzie długa. I w poniedziałek przyszedł syn z córką i poprosili mnie, żebym poszedł na tą salę. Już wiedziałem, do kogo idę. On miał właśnie chorobę taką, że rak niszczył mu płuca. I wtedy, kiedy poszedłem do niego, to on wezwał całą rodzinę. Cała rodzina była. I wtedy nawet chciał się publicznie spowiadać, ale mówiłem, że nie ma spowiedzi publicznej. Ja pana wyspowiadam. I kiedy go wyspowiadałem, spowiedź była dosyć długa. Wtedy on w obecności żony...
Już po spowiedzi.
Po spowiedzi i dzieci. Po spowiedzi, po przyjęciu Komunii Świętej, po przyjęciu sakramentu chorych. Powiedział, że ma być jego pogrzeb katolicki. Tak jak ksiądz zadecyduje, to ten pogrzeb niech będzie, ale niech ma być z księdzem. Ja się nawróciłem. Ja odwołuję to wszystko, co kiedyś może robiłem jako krzywda Kościołowi. I proszę, żeby ten pogrzeb był katolicki z księdzem. A żono, cię proszę o to, żebyś nie robiła mi pogrzebu na koszt państwa. Niech cię nie interesują pieniądze. To były jeszcze lata 80., kiedy była komuna. Ten człowiek był bardzo zaangażowany właśnie w sprawy polityczne. I rzeczywiście poprosił mnie o to, żebym to ogłosił na jego pogrzebie, że on się nawrócił, że on po prostu odwołał wszystko, co złego czynił, szczególnie wobec Kościoła i religii. I rzeczywiście było tam sporo dostojników w mundurach z wieńcami i kiedy to powiedziałem nad grobem, zostawili te wieńce i odeszli. To właśnie też jest taki przykład, że człowiek przez te cierpienie mięknie, nawraca się, robi rachunek sumienia i wraca do Pana Boga.
Ale był kapłan tam. Właśnie to jest...
cudowne duszpasterskie spotkanie.
Tak.
Bardzo konieczne.
Bo co by było, gdyby tam kapłana, gdyby tam księdza nie było? No, gdyby było zabronione zupełnie...
To wtedy jeszcze nie było tego, że kapelan był w szpitalu, miał obywatelstwo tak jak teraz, tylko chodziło się na wezwanie. Przyszło na wezwanie, ale ktoś wezwał i obchodziło się cały szpital, pytając, a może ktoś by jeszcze chciał skorzystać z posługi kapłana. Na przykład w niektórych szpitalach starszych to były jeszcze kaplice i był Najświętszy Sakrament. Ale w takich szpitalach jak w Słupcy, to był świeży szpital, tam nie było kaplicy. Tam trzeba było zabrać Pana Jezusa w bursie z kościoła, pojechać do tego chorego i czasami komunikanty dzielić, bo tych chorych było wiele więcej, jak ten jeden czy dwóch, do którego wzywano. Bo myśmy mogli wtedy iść do szpitala, wtedy, kiedy ktoś nas wzywał osobiście do tego czy innego chorego.
Tylko dzisiaj w domach, ja zawsze też to mówię, że nie ma rodziny takiej w szerszym tego słowa znaczenia, żeby nie było kogoś chorego na alkohol. Nie ma rodziny w takim szerszym tego słowa znaczeniu, żeby nie była choroba terminalna na nowotwór. Czyli w domach często, i tutaj ja sam zajmując się zaufania biskupa już wiele lat, a w swoim życiu prawie 30 lat chorymi, niepełnosprawnymi, też jestem bezradny wobec cierpienia, gdzie wiadomo, my teraz w sobotę byliśmy z księdzem biskupem w szpitalu z Duńskiej Woli. Pozdrawiam tego pana, który stał nad łóżkiem swojej żony. Jak nam lekarze powiedzieli, no licha nadzieja, że tak ujmiemy. I no co tu powiedzieć? Bo czasami księża mają jakieś lęki, obawy, czy nawet rodzina. Ja pamiętam w jednej parafii...
No właśnie, ale co się wtedy mówi? Co chcę tutaj powiedzieć, bo nieraz
wrócę do Ojca
myślimy,
Świętego.
Że oczekują od nas, w ogóle od człowieka, który odwiedza chorego, no właśnie, nie wiadomo czego.
Wsparcia. Papież zachęca nas do terapii czułości, bliskości, delikatności, która wypływa z głębi serca, obecności przy chorym. Papież nie mówi, że mamy dać odpowiedź, ale to bycie. Wrócę do tego przykładu. Wiecie, parafianin, wiemy, że umiera. Rodzina do mnie mówi, proszę księdza, niech ksiądz przyjdzie z Panem Jezusem tak przypadkowo, bo my nie chcemy go wystraszyć. Ja mówię, ale jak ja mam z Panem Jezusem przypadkowo z ulicy wejść? Więc ja mówię, słuchajcie, trzeba powiedzieć, że ksiądz przyjdzie, że tego. I dobrze. I dosłownie, słuchajcie, ja rozmawiam najpierw z tym chorym, oni wyszli. Mówię, panie, to przed spowiedzią, żeby... Mówię, panie, pan wie, że z panem jest no niedobrze, proszę księdza. Ja niedługo umrę. Oni myślą, że ja tak umrę. Że ja będę żył. Rodzina myśli, że on myśli, że będzie długo żył. Po prostu nie umiemy na te tematy rozmawiać. I dopiero po tej komunii świętej, tak później powiedziałem, wie, żono kochana, panu nie zostało wiele życia. No właśnie, ze 2-3 tygodnie. Dosłownie tak powiedział. Więc bądźcie ze sobą. To jest pytanie, czy choremu powiedzieć prawdę. To, czy kto ma to powiedzieć? Lekarz, ksiądz, ale z naszego punktu widzenia duszpasterskiego, i pewnie tu wyjdą głosy też może i słuchaczy, jakie to jest trudne, z naszego punktu widzenia musimy budzić świadomość, że to może być spotkanie z Panem za 10 lat, ale może to być jutro. I to zbyt wielka stawka, o którą tu chodzi. Tu chodzi o życie wieczne. Tu nie chodzi o dobre samopoczucie człowieka, o jego komfort psychiczny, o jego wyluzowanie. Bo świat powie, że żeby...
Nie poruszajmy trudnych tematów, bo to komuś może być przykro.
W rozmowach niedokończonych, bo rzeczywiście chyba ksiądz Paweł z Poznania mówił, że no świat nie ma odpowiedzi na cierpienie. Dzisiaj nie umie tego odpowiedzieć, a próbuje iść na skróty. I naszą rolą księży, także tych, którzy odwiedzają chorych w domach, spotykamy się z nimi na mszy świętej, na ambonie, właśnie przy okazji Światowych Dni Chorych, czy też w szpitalach, powiedzieć, że cierpienie jest wpisane w los człowieka, w jego egzystencję. To nie jest kara, to jest obecność także Boga, który jest sakramentem przez cierpiącego człowieka dla drugiego człowieka, dla rodziny, dla bliskich, dla niego samego.
Ksiądz jest kapelanem w Domu Pomocy Społecznej tutaj w Kęczniewie, ksiądz Grzegorz Czaja. Jak wygląda, bo to jest też inny rodzaj troszeczkę duszpasterstwa, to nie jest tylko takie zwykłe odwiedzanie chorych.
Na co dzień,
no właśnie.
Moi drodzy, spotykam się właśnie z tym doświadczeniem choroby, doświadczeniem osamotnienia, cierpienia, czy tego fizycznego, czy duchowego. Dom Pomocy Społecznej ma status psychiatryczny, czyli bardzo trudne sprawy. Zastanawiając się nad tym, jaką drogę przyjąć, 16 lat już jestem kapelanem w tym Domu Pomocy Społecznej, mało tego, w sanktuarium bardzo dużo osób chorych przybywa, czy bliskich dla tych osób chorych, by prosić o modlitwę, odprawiać msze święte w ich intencji.
W sanktuarium Matki Bożej Siedlątkowskiej.
Czcimy tajemnicę narodzenia Matki Bożej, czyli takie bardzo rodzinne sanktuarium. Moi kochani, takim przykładem dla mnie, który mi bardzo pomaga, jak służyć tym, których Pan postawił na mojej drodze, jest błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty. Ona niesamowicie swoim życiem rozwiązała właśnie ten problem. Jak być Chrystusem dla tego cierpiącego człowieka? I pamiętam takie dwa przykłady, które bardzo mocno mnie uderzyły, jak kiedyś obmywała rany człowieka, który już był wrakiem człowieka z racji tego, jak zniszczyła go nędza tam w Kalkucie i choroba. I wtedy ten człowiek dał świadectwo, bo usłyszał głos pochylonej, słabej, wydawałoby się, kobiety, która mówi, dziękuję ci. I mówi, jakże to? Ty mi dziękujesz? pochylając się nade mną, nad moją chorobą, cierpieniem, opatrując moje rany, Ty mi dziękujesz? Dziękuję Ci za to, że mogę służyć Jezusowi w Tobie. Drugi przykład z innej sfery, ze sfery ducha. Kiedy jedna z sióstr odwiedziła najpierw człowieka samotnego, takiego, który odrzucony wydawałoby się, no bez jakichś takich perspektyw normalnego ludzkiego bytowania, i wtedy zaproponowała prosto: posprzątam ci mieszkanie. Jak się zgodził, posprzątała, a przyszedł czas, któraś sióstr przyszła i wtedy powiedział: siostro, niech siostra powie tej siostrze, mojej przyjaciółce, która pierwsza mnie tu odwiedziła, że światełko, które zapaliła w mojej duszy, płonie po dzień dzisiejszy. Proste gesty, proste zachowania. Wyobraźnia miłosierdzia, o to, o co apelował błogosławiony Jan Paweł, co jest naszym credo życiowym. Oj, Karol de Foucault, kiedy wrócił z pustyni, również zrozumiał, jak naśladować Jezusa, co jest najważniejsze w życiu. I jego sentencja na to życie już nawróconego, dojrzałego człowieka to była: być milczącym świadkiem Chrystusa u boku cierpiącego człowieka.
No, piękne przykłady.
Dlatego to są dla nas wyznaczniki na życie. Pan Jezus zaprasza nas do niczego innego, tylko do postawy służby. I służąc drugiemu człowiekowi, spełniamy się i realizujemy w naszym powołaniu i w naszych życiowych misjach.
Ale w tym też wypływa w ogóle w tych wypowiedziach ten chory, bo no być chorym to też nie jest tak łatwo, nie tylko od strony tego bólu, ale od strony no tego, że przełamania jakiegoś tej bariery wstydu, bo ktoś musi się mną zaopiekować, bo już nie jestem samowystarczalny. To ciężko też w ogóle przyjąć to do siebie, do wiadomości.
Często słyszę kobietę czasami: proszę księdza, żebym tak długo żyła, dopóki wokół siebie coś zrobię, żeby nikt przy mnie nie... Ale to słuchajcie, to też jest, skoro, bo łatwiej czynić komuś dobro niż przyjmować, ale każda matka... Ja rok temu prawie straciłem mamę w lipcu i doświadczyła szczególnie w okresie tym, jeszcze rok temu, pamiętam, 11 lutego, mama może nie była aż tak chora, ale jeszcze mi żyła. Ja doświadczyłem tej udręki szpitala, tych struktur, tego wszystkiego. Ktoś mi powiedział: załóż koloratkę, idź do lekarzy. Ja mówię: jak to? To jest moja matka, to nie koloratka ma pomóc mojej mamie w lepszym jakimś leczeniu czy w lepszym zainteresowaniu się chorą osobą. Dlatego jeszcze tu wtrącę trochę takich myśli, ale one są bardzo ważne. Co jest dzisiaj problemem? Ja w tym roku jakoś tak, to jest moja taka osobista refleksja, nie ukrywam, że też zasłuchana. Mamy ogromną dehumanizację struktur państwowych, procedur lekarskich. Stąd są te, wiecie, wypadki, że procedury każą odesłać do innego szpitala, każą nie przyjmować, bo się nie kwalifikuje, bo jeszcze nie umiera, a już nie zdąży żywy przyjechać. To jest ta dehumanizacja. I Jan Franciszek mówi takie ważne zdanie Archotacji ostatniej, w 57 numerze. Z tymi postawami kryje się odrzucenie etyki oraz odrzucenie Boga. Zwykle na etykę spogląda się z pewną piarską pogardą. Uważa się ją za przynoszącą odwrotny skutek, zbyt ludzkim, ponieważ relatywizuje pieniądz, władzę. Postrzega się ją jako zagrożenie, ponieważ potępia manipulację, degradację osoby. W końcu etyka kieruje do Boga, oczekującego zaangażowanej odpowiedzi, wkraczającej poza kategorię rynku. I słuchajcie, czy my dzisiaj mówimy o etosie nauczyciela, czy my dzisiaj mówimy o etosie lekarza, pielęgniarki. Kilka tygodni temu był program odnośnie wypadków w tym, we Wrocławku. Był ginekolog i był etyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dyskusja, i tam jeszcze były inne dyskusje. Na tym później są jakieś sentencje. Tego doktora etyka, profesora, w ogóle nie wzięto pod uwagę, bo jest niemedialny. Bo o czym on mówi? O postawach, o czułości, odpowiedzialności, o delikatności. Bo jaka jest rola lekarza? Żeby zdefiniować, uśmierzyć ból, nie zawsze musi doprowadzić do wyzdrowienia, bo się czasami nie da. Ale chory ma prawo mieć poczucie bezpieczeństwa, że przy tym lekarzu nie zachoruje bardziej przez jego błędy, przez jego lekceważenie, a przede wszystkim przez brak pieniędzy czy przez chore struktury. Tak samo każdy parafianin, a szczególnie chory, ma prawo oczekiwać od swojego pasterza, proboszcza, wikariusza, że on przez tą chorobę poprowadzi ku zbawieniu, poprowadzi do Jezusa. Może do zdrowia i pełni sił, a czasami do spotkania z wieczności.
No właśnie, mówimy o zadaniach ksiądz proboszcz Grzegorz Wawrzyniak.
Do parafii, do swojej Trójcy Świętej Tuskęczniewie. Dla mnie takimi przypadkami, bym powiedział alarmowymi, trudnymi, jest to, że ktoś mi mówi, proszę księdza proboszcza, wykryto u mnie chorobę nowotworową, jestem zupełnie załamany, załamana. I teraz myślę, co zrobić, jak podejść, co powiedzieć, żeby ten człowiek dalej się czuł potrzebny i w rodzinie, i w kościele, i w parafii, i nie czuł się załamany. I ważne jest, żeby pokazać mu chyba tu w tym momencie, kochany, jesteś potrzebny, może jeszcze bardziej, że jesteś skarbem i naszej parafii, i kościoła, wymiar duchowy też tej choroby. Różne są postawy, czasami człowiek się przyznaje, że jest chory, czasami nie. Czasami mu odwiedziny przeszkadzają, niby przeszkadzają, ale jak ktoś nie przyjdzie, to też jest zaniepokojony. Zależy, jaki jest stopień choroby. Czasami człowiek jest zmęczony i nie chce, albo załamany, nikogo nie chce widzieć. Nawet księdza nieraz.
Ale to trwa cały czas.
Nie, ale jak księdza nie ma, też jest niedobrze. Nie? Dlaczego ksiądz u mnie nie był? No tak fajnie, jak ksiądz chociaż posiedział parę minut, czy porozmawiał. Więc wydaje mi się, że ważne jest ukazanie też tego bogactwa i wymiaru duchowego tej choroby, nie? Że to jest też bardzo ważne.
Już za chwilę zaprosimy Państwa do telefonowania do nas. Trwają rozmowy niedokończone w Skęczniewie, gdzie dzisiaj było spotkanie Rodziny Radia Maryja.
To polskie.
Tak, w ramach obchodów 22. Światowego Dnia Chorego w Diecezji Włocławskiej. Rejon Koniński i rozmowy na temat odwiedziny chorych w parafii, szczególnym darem oddania życia chorym i okazania im miłosierdzia. I zapraszamy właśnie Państwa. No szczególnie tutaj zapraszamy tych, którzy rzeczywiście jakoś są związani z ludźmi chorymi, cierpiącymi. Może te same osoby zadzwonią, a może lekarze, może pielęgniarki. No właśnie, obogacą te nasze takie rozmowy.
Nie ukrywam, że mi brakuje zawsze i ja myślę o takich rozmowach niedokończonych. To powiem wyraźnie. Może ich trochę zdenerwujemy i pobudzimy. Trudno zgromadzić na rozmowach niedokończonych lekarzy, pielęgniarki, salowe razem przy jednym stoliku. Jakby te stany stare, zakonne, czy tego, nie? A to jest wspólna troska nad niepełnosprawnymi, więc będziemy bardzo wdzięczni za ten wspólny głos i księży, i lekarzy, a może też tych, którzy są odpowiedzialni z powiatu, czy z miasta za szpital, że to my ich rozumiemy, że to też niełatwy dla nich problem. Ale to jest właśnie, niech chorzy też to słyszą, że nas to obchodzi, że nam to nie jest obojętne, że nie zostawiamy ich na pastwę losu.
No i szczególnie nam zależy właśnie tutaj na chorych, na to, zwracamy na to miłosierdzie względem chorych, docenienie tej choroby, tego skarbu Kościoła. Telefony, to proszę o uwagę, bo są inne niż zazwyczaj. 63 280 31 11, powtórzę, proszę zapisać sobie, 63 280 31 11 i drugi numer telefonu 63 279 00 86, powtórzę, 63 279 00 86.
Twoje rany są jak łzy z czerwonej skały. Grzech czyniący, kości gnący są mą twierdzą, przepaść z nędzą. sercu z błota, chcę byś przyparł mnie do płota. Twoja jasność mnie przenika, to jest wieczna twa taktyka. Wykonało się.
Co to za zespół właśnie?
Dziękuję klerykom, bo to jest zespół nasz połowaniowy seminarium wyższego seminarium duchownego we Włocławku, więc pozdrawiam was, kochani klerycy, a szczególnie tych, którzy pomagają nam w opiece nad chorymi, czy to w Licheniu, czy w Gdyni, czy w czasie pielgrzymek. Szczęść wam Boże.
Zespół Kerygma. Tak?
Kerygma, Włocławek.
Usłyszeliśmy piękną piosenkę, a już mamy telefon. Bardzo proszę, halo? Jesteśmy na antenie. Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę. Jak ma pan...
Szczęść Boże. Niech będzie Boże Szczęście Maria zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze. Jak ma pan...
Dzwonię odnośnie z Podkarpacia, odnośnie Dnia Chorego.
A jak ma pan na imię?
Alfred.
Alfred.
W pustyni było to tak, że ksiądz opowiedział o swojej chorobie, a żadnej błogosławieństwa, nic, tylko mszę odprawił w pół godziny i to się skończyło. I taki dzień był dla chorych.
No ma pan pecha.
Pozdrawiamy pana.
Ja tu bym tak powiedział, że słuchajcie, tutaj właśnie jak była ta piosenka Kerygmy, my czasami chodzimy też do chorych, są święta, mamy na to 5-6 godzin, a jest 30-40. To, że czasami nam się spieszy, może źle ująłem to, to czasami, że to jest tak szybko, to nie dlatego, że pozbywamy się, ale no nas jest wielu. Tylko zawsze zadaję sobie pytanie, czemu nie chcecie kapłana wtedy, kiedy jest więcej czasu? Kiedy ta choroba trwa? Czasami ja się boję, że ścigam się z karetką pogotowia. Dlatego oceniać księdza bardzo prosto, bo oceniać innych tutaj też i lekarzy jest bardzo prosto. Nie wolno wszystkich wrzucać do jednego worka. Ja myślę, jestem przekonany, to mówię z całą odpowiedzialnością, że zdecydowana większość księży. Zdecydowana większość księży pochyla się nad chorymi, tak jak Samarytanin. A może ten ksiądz dowiedział się o jakiejś chorobie, którą sam musi się ze sobą zmierzyć i dlatego też ucieka. jesteś człowiekiem.
Ale też takie pytania, jeżeli coś w parafii, coś się dzieje, no i jest takie zastanawiające, to warto w pierwszej kolejności, tak jak zasada zdrowa ewangeliczna, pójść i zapytać,
co się stało?
Tak, co się stało? Samego zainteresowanego, do którego jest pytanie, bo to nie jest pytanie akurat do nas w tym momencie, tak mi się też wydaje.
No mi się to nie... Chociaż jedna chora, pamiętam, kiedy byłem u niej w pierwszej, piątej miesiąca, I jedno zdanie mi powiedziała i będę ją pamiętał chyba całe życie. To była jedna z pierwszych wizyt w parafii, której tam przybyłem. Mówi, kiedy byłem w pierwszy piątek miesiąca i mówi, proszę księdza, niech ksiądz o mnie pamięta, niech ksiądz o mnie nie zapomni. Ja już ją pochowałem, ale do dziś ją pamiętam i wpisała w moją pamięć modlitwę za jej duszę. Niech Pan Bóg da jej niebo. Amen.
Czyli chcemy to powiedzieć, że każde nasze odwiedziny są katechezą. To jest katecheza. Ogromna katecheza. I to katecheza w pierwszym rzędzie dla rodziny, dla najbliższych.
No właśnie, a katecheza rodzina w tym uczestniczy.
Tak, odwiedzinach. Przecież do dzisiaj z ogromną wdzięcznością wspominamy, kiedy często ludzie młodzi tego nie robią, ale na przykład starsi ludzie robią, kiedy przychodzi kapłan, przychodzi cała rodzina klęczy z zapalonymi świecami. To jest wymiar katechetyczny i dla nas także z wielką pokorą sami przeżywamy to cierpienie, bierzemy za rękę, namaszczamy w imię Chrystusa, prosimy, żeby ta katecheza, to doświadczenie ożywiło. Ożywiło najbliższych i nam dało jeszcze więcej wrażliwości. Nie tak dawno chowaliśmy księdza w naszej diecezji, którego młody ksiądz na łożu chorych zapytał, czego ksiądz potrzebuje? Potrzebuje dobrego słowa, obecności i modlitwy. To, co jest największą katechezą życia chrześcijańskiego. Tego, kogo potrzebuje każdy chory, tego potrzebujemy my. Każda katecheza, każde cierpienie jest indywidualne i coś wnosi w nasze życie.
Czasami się zdarza, że na przykład mąż przy chorej żonie prosi, czy ksiądz by miał mi też dla mnie komunię świętą.
To jest piękne.
Albo żona, czy ja bym mogę też razem z mężem przyjąć komunię świętą. To są, słuchajcie,
to są niekiedy nieopisane. Przykre sytuacje, kiedy już nie możemy na przykład udzielić komunii świętej.
I nie ma kto przyjąć komu.
To też dla nas są bolesne, trudne
doświadczenia. Albo rodzina ucieka po kuchniach, po wszystkich.
Rodzina ucieka i to też jest dla nas bolesne, bo odchodzimy, często odwozimy na przykład Pana Jezusa lub przyjmujemy Go sami.
Ale właśnie nawet dla tej uciekającej rodziny. Sama świadomość, przychodzi kapłan z Najświętszym Sakramentem do domu. Przecież to się tak normalnie nie zdarza. Są kaplice gdzieś tam w domach zakonnych szczególnie. Jest Pan Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie. A tutaj...
Wiecie, miałem ostatnio takie doświadczenie, że wchodzę i witam się z kimś, bardzo proszę, nie przez próg. Ale ja mówię, jestem z Bogiem na piersiach. To jest jakieś całkowite nieporozumienie, pomieszanie przesądów z autentyczną wiarą. No ale ja bym wolała jednak nie przez próg. Nie? Czyli to gdzieś też wchodzi i my musimy też z tymi pewnymi, z tymi strukturami neopogańskimi, które no po prostu drzwiami wchodzą do naszych rodzin, do serc ludzi. My musimy uwrażliwiać, że kiedy przychodzi kapłan, zapalamy świece, podchodzimy, zdejmujemy
czapki.
Nie ma
większego błogosławieństwa w tym
momencie. Nie ma większego błogosławieństwa, nie ma większego daru, niż przychodzi do nas Chrystus.
W czasie kolędy wszyscy będą ładnie ubrani, a jak przyjdzie Pan Jezus, to gdzieś uciekają, nie?
To zachęcamy, pozostajemy, bo to jest błogosławieństwo dla domu, dla mieszkańców.
Ja zawsze zapraszam całą rodzinę, wspólnie się modlimy. Oczywiście sakrament pojednania jest w ciszy, intymności, ale to jest celebracja wspólna.
Chodzimy do mieszkania, klękamy i przynajmniej 3 razy mówię, niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament. Żeby po prostu uczulić wszystkich, że tu jest ten sam Chrystus, który jest w Kościele, którego ja tu przyniosłem i którego przyjmie właśnie ten chory.
Przypomnę numery telefonów 63 280 31 11 i drugi numer 63 279 0086. Bardzo prosimy, halo?
Proszę księdza.
Szczęść Boże. Jak ma pan na imię?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chodzę, no starszy człowiek jestem, bo już mam 76 lat.
A jak ma pan na imię?
Czesław. No i pochodzę z wiosek. Zaraz po wojnie, jak ktoś był chory, na przykład na wsi, to palili gromnice. I jak na przykład młodzież przychodziła czy coś, to przychodzili wieczorami śpiewać do tego człowieka, na przykład jak był chory, czy młodzież przychodziła, to już wiedzieli o tym, że jest chory. No a jak zmarł, no to tak samo gromnica się świeciła i jeszcze do tej pory jest na wsiach tak, że normalnie przychodzą i umarłemu śpiewają, jak umrze przy trumnie. No i tyle bym chciał tylko powiedzieć.
Bardzo dziękujemy.
Właśnie w naszych tutaj parafiach, gdzie jesteśmy, już mamy kaplice przedpogrzebowe i chodzimy. Różaniec jest dzień czy dwa dni przed tym. Przy kościołach mamy kaplicę i rodzina cała modli się. I te świece są zapalone. Są, że chcemy temu zmarłemu jak najbardziej pomóc. I wtedy też ta śmierć poprzez przebytej chorobie jest dla wszystkich jak najbardziej doświadczeniem. Uczy nas takiej właściwej postawy i pokory wobec tego, co w życiu ważne.
No na pewno wyzwaniem pastoralnym dla nas wszystkich będzie to, że zmieniają się czasy. Te noce puste, jak ten pan właśnie mówił, Czesław, nie? Noce puste, czyli schodzenie się do domów. Ja jeszcze jako wikary pamiętam parafię, gdzie jeździłem do domów. I teraz, żeby ci sami ludzie potrafili właśnie w tych kaplicach przedpogrzebowych. Także my musimy się nauczyć, że nie kochamy rytuały, tylko kochamy wiarę, modlitwę. Ona się przenosi z domów do kaplic, ale to ta sama modlitwa, ta sama obecność. Tutaj ksiądz Franciszek powiedział pomóc chorym, tak, zmarłym w zbawieniu, ale też poczuć solidarność losu z rodziną. To jest być przy tej rodzinie też, która przeżywa ogromne cierpienie. Ostatnio zmarła w parafii u mnie taka mama, też ze stanami psychicznymi. Widziałem ogromny ból tego syna. Naprawdę to był przejmujące. Albo żona przyszła do mnie, bo jej mąż zmarł. 80-kilkoletnia kobieta. Ja dawno nie widziałem tak strapionej, tak zbolałej żony, że mąż jej umarł. Piękne małżeństwo.
A tam w tym telefonie wybrzmiała właśnie ta gromnica, właśnie, bo nieraz właśnie jest to takie, może się wydawać komuś z zewnątrz, że jest to jakiś zabobon, tak? Że coś się dzieje i gromnicę zapalamy i nie wiem, jakaś taka magiczna sztuczka. Ale przecież ludzie wierzący...
Święciliśmy gromnicę,
tak.
Te gromnice pali się wtedy, kiedy przychodzi ksiądz do chorego. Pali się, kiedy umiera ten chory. Wkłada mu się do skostniałej ręki z tą wiarą, żeby właśnie to światło gromnicy przeprowadziło go przez ciemny korytarz śmierci. Z tą wiarą, żeby Maryja tą gromnicą mu przyświeciła do jej Syna Jezusa Chrystusa. I później tą gromnicę zapala się przy trumnie zmarłego. Kiedyś jeszcze gromnicę się paliło, wtedy, kiedy przychodziły burze, nawałnice, u mnie w domu mama zawsze zapalała gromnicę, jak przychodziła burza iśmy się modlili, klękali. No można by powiedzieć, jak trwoga to do Boga, ale to też był wyraz jakiejś wiary, że właśnie światło tej gromnicy ma nas chronić od wszelkiego nieszczęścia i również od grzechu również, bo grzech jest
nieszczęściem ciemnością człowieka. I dobrze, te gromnice były zazwyczaj nad łóżkami.
Czy za obrazem. W jakimś centralnym miejscu.
Ona nie mogła być zapomniana. Chrystus nie mógł być. To światło było zawsze pod ręką.
I się nie paliło ją na przykład wtedy, kiedy światło zgasło. Tylko właśnie w takich uroczystych...
Bo to nie była zwykła świeczka.
To nie była zwykła świeca.
światło, które symbolizuje właśnie to światło Chrystusa, Matkę Bożą.
Symeon, którym, bo to jest wtedy Ewangelia jest czytana o Symeonie, którym teraz Panie, pozwól mi odejść z tego świata właśnie z Chrystusem, dla Chrystusa. Jeszcze tutaj też ważny aspekt, bardzo wielu domach, i to znam takie rodziny nawet nie takie stare, bo chrzciłem dzieci, gdzie dzisiaj urosły sporo, gdzie tą szatę z chrztu mają u siebie, świeca z chrztu do komunii świętej, do bierzmowania, do ślubu. I mówi, proszę księdza, oby ktoś mi ją włożył, gdy będę umierać. Ta jedność sakramentu, to przewód, ta droga, którą Jezus jest, nie? Przez wszystkie sakramenty mnie prowadzi ku zbawieniu, bo czy nam się podoba, czy też nie, bo świat lubi siłę, lubi przebojowość, piękno, ale godzina śmierci przyjdzie i obyśmy byli czuwający, a nie jak złodziej po trzasku.
To samo Paschał, świeca wielkanocna, zapala się przy chrzcie, wtedy, kiedy rozpoczyna się życie wiary, życie z Bogiem. I zapala się, stawia się przy trumnie w czasie mszy świętej. Kiedy to właśnie śmierć jest dopełnieniem tego, co rozpoczął chrzest.
63 280 31 11 63 279 0086 rozmowy niedokończone na temat odwiedziny chorych w parafii, szczególnym darem oddania życia chorym i okazanie im miłosierdzia. Naszymi gośćmi są, przypomnę, ksiądz Grzegorz Wawrzyniak, ksiądz prałat Zygmunt Chromiński, ksiądz Paweł Zalewski, ksiądz Grzegorz Czaja oraz ksiądz Franciszek Zygadliński. Bardzo prosimy, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Łukasz z Radomia. Witam serdecznie ojca i księży w studiu.
Witamy serdecznie.
Kilka słów o działalności wolontariackiej. Jestem wolontariuszem Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich w Warszawie. Na co dzień opiekuję się ludźmi starszymi, ludźmi, którzy są samotni. Kilka słów na temat tej mojej działalności. Są to ludzie, którzy potrzebują przede wszystkim rozmowy. Rozmowy na temat problemów dnia codziennego. Tego, czego potrzebują przede wszystkim, to spotkania. Dlatego staram się w miarę swoich możliwości odwiedzać takie osoby. Mam w sumie przydzielonego pana i przydzieloną panią. Podstawowe czynności, jakie wykonuję, to czytanie prasy, a przede wszystkim rozmowa. Taki bezpośredni kontakt z tymi osobami niesamodzielnymi, starszymi. I taki apel również do młodych ludzi, aby angażowali się w taką działalność, bo co taka działalność daje młodemu człowiekowi? Daje przede wszystkim to, że taki człowiek czuje się potrzebny. Czerpie świadectwo od tych osób, jak żyć, kieruje się pewnymi drogowskazami wyznaczonymi przez te osoby. Pan Leon, którym się opiekuje, to kombatant z II wojny światowej. Jego opowiadania są niezmiernie przejmujące. Dają świadectwo, jak żyło się w tamtych czasach i jak tą pewną charyzmą, którą on zdobywał w latach II wojny światowej, można pokonywać problemy dnia codziennego, dnia dzisiejszego. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców Warszawy, bo jestem studentem UKSW w Warszawie i od poniedziałku do piątku tam przebywam i tam pracuję jako wolontariusz bezinteresownie, do tego, aby zgłaszali się do tego stowarzyszenia. Stowarzyszenie mieści się przy ulicy Władysława Andersa w Warszawie. Podkreśla, Mali Bracia Ubogich, tak brzmi nazwa tego stowarzyszenia. Zachęcam ludzi samotnych, starszych, aby tam może znaleźli pomoc. Może by spotkali tam młodego wolontariusza czy wolontariuszkę, która z chęcią udzieli takiej właśnie pomocy, o której mówiłem.
Panie Łukaszu, jeszcze pytanie, jeszcze żeby pan nie odchodził, bo pan mówił właśnie, że tam rozmowa jest bardzo ważna, ale no na przykład inni młodzi ludzie, może to słysząc, no tak się tremują, boją się, no ale o czym ja będę rozmawiał? Jakie to są rozmowy? Jakie pan w ogóle, jak to wygląda w pana wypadku, o może tak?
Jak wygląda taka praca?
Tak.
Szanowny ojcze, są to rozmowy na różnego rodzaju tematy. Począwszy od problemów zdrowotnych, skończywszy na przeczytanym artykule w gazecie. Wydaje mi się, że to jest bardzo bezpośredni kontakt z taką osobą i bardzo ważny. Różnego rodzaju tematy wchodzą problemy dnia codziennego są omawiane.
Czyli takie zwykłe wszelkie rzeczy też.
Zgadza się, tak.
Dziękujemy panie
Łukaszu.
Proszę bardzo. To jest to właśnie, co mówiliśmy o tej młodzieży, która przychodzi. Przypomnę hasło tegorocznego Światowego Dnia Chorego. My także winniśmy oddawać życie za braci. No tutaj właśnie jest dokładny sposób oddawania swojego życia. Bo to trzeba oddać swój czas, swoją młodość. Można spędzić go zupełnie inaczej, na jakiejś imprezie, przy jakimś filmie, na Facebooku siedząc i patrząc, kto tam się ruszy, czy kiwnie myszką. I to zaangażowanie, ja opiekując się niepełnosprawnymi, muszę powiedzieć, że nigdy byśmy tego nie mogli dokonać, gdyby nie młodzi ludzie. Gdyby nie... Młody człowiek z natury jest otwarty na tą życzliwość. Dlatego ja bym z uporem maniaka powtarzał, tu klerycy będą się cieszyli z tego powtarzonego przeze mnie słowa, powtarzał i radził szczególnie młodym księżom. Kiedyś były to oazy, kiedyś to były też różne spotkania, dzisiaj jest to trudniejsze, ale poprzez czynną pracę właśnie z chorymi, z młodymi i przez tą pracę ewangelizować, spotkać ich z Jezusem. Tu ojciec powiedział, no jak otworzyć wobec siebie nawzajem na różne tematy, no na to trzeba mieć czas, to nie to, że przyjdź, powiedz mi wszystko. Ale jutro, pojutrze zobaczę, że ktoś nie konkuruje, że nie wykorzystuje, że mi ufa, że ma dla mnie czas, to ja się otworzę. I to, co często słyszę od wolontariuszy czy niepełnosprawnych, to nie jest tak, że wolontariusz pomaga niepełnosprawnemu czy choremu. Ile chory niepełnosprawny pomaga wolontariuszowi, ile załatwia jego problemy, odpowiada jego dylematy życiowe.
Ale ci młodzi ludzie to również po prostu... mogą i pójść na zabawę, i pójść do kina, i znaleźć czas, jeśli sobie dobrze ten czas rozplanują na to, żeby być wolontariuszami, żeby pomóc choremu, starszemu, żeby po prostu okazać życzliwość innym ludziom.
Ale tak się zastanawiam, że czy to tylko musi być właśnie w formie takiego wolontariatu, jak tutaj słyszeliśmy w przypadku pana Łukasza, czy tutaj ksiądz Paweł mówi o tym, ale przecież mamy normalnie w domach, mamy swoich dziadków, babcie.
I nie wtedy idę do babci czy dziadka chorego, bo listonosz był wczoraj. Wczoraj był listonosz, ja idę. Albo ja na przykład w parafii, tak się troszeczkę moi parafianie uśmiechli, ale był dzień babci, dzień dziadka. I powiedziałem, zobowiązałem ich. Nie wolno dawać pieniędzy wnukom, wnuczkom nic za to, że przyszli na dzień babci czy dzień dziadka. Łaskę robią? Nie uczyć dziadostwa. Wychowywanie. To, co przypomnę o tej kobiecie z Kanady. Mamy wychowywać. Kiedy indziej babcia może okazać tą życzliwość, może pomóc, coś zacząć, ale nie wtedy. Albo przychodzą na Wigilię i wtedy babcia pożycza, bierze kredyt, by tylko wnuczków zadowolić. Nie kupuje się miłości, nie kupuje się relacji, nie kupuje się obecności. Tego się nie kupi, to nie są pieniądze.
Bo tak zawsze babcia i dziadek to w naszych domach miały szczególne miejsce.
Ta wielopokoleniowość.
Wielopokoleniowość, mądrość. Najwyżej szło się po cukierka. Czy potem coś,
mieli. Ale dziadek babci zawsze byli tacy dobrzy.
Najważniejsze było posiedzieć przy nich, nie? Popatrzeć, posiedzieć, posłuchać w opowieści, w te wszystkie przekazy, których no nie mieliśmy. I myślę, że to piękno dziadka i babci pozostaje zawsze w nas, ludzi chorych, ale niezwykle doświadczonych, pięknych tym, co jest takim zwykłym ludzkim losem, ludzkim doświadczeniem. I myślę, że świat i my tej wrażliwości potrzebujemy na nowo. Trzeba nam na tej wrażliwości budować i kształtować młodych ludzi, na wrażliwości pokoleniowej i ludzi starszych, żeby to światło jakoś tak ze sobą się schodziło.
Uczyć szacunku dla tych ludzi starszych. Bo czasami młodzi mówią, domu, co tam babcia, dziadziuś, kiedy oni tam żyli, o nic nie wiedzą i tak dalej. A właśnie tak nie jest. Ci starsi ludzie mają życiowe doświadczenie, mają przeżytą szkołę życia. I dlatego młodzi powinni się od nich tego życia uczyć. Często właśnie babcia, dziadek ma wiele czasu, żeby z wnukami porozmawiać na tematy religijne, na tematy patriotyczne, czy nawet na tematy takiego miłosierdzia, pomocy innym ludziom.
To jest wielki skarb, wiecie, mieć babcię chorą, czy mieć dziadka chorego. To paradoksalnie zabrzmi.
Ale w ogóle babci,
tak. No ja nie miałem, nie doznałem tej radości posiadania babci, dziadka, wcześniej mi umarły. Moja mama była 12 dzieckiem, najmłodszym, więc to wszystko tak pourastało. Ale do czego zmierzam? Bo jeżeli młody człowiek widzi babcia, której dziadek była piękną, wspaniałą babcią, dziadkiem, gdzie się bawili, nagle studentka patrzy, że ta dziadka, że ta babcia, dziadek gaśnie, że tak powiem. To ona, będąc młodą dziewczyną, młodym chłopakiem, wie, że to ją też to spotka. To jest wielka pedagogika. To nie może być tak, że izolujemy, chowamy, ukrywamy, kłamiemy, oszukujemy samych siebie. Nie. Los człowieka raz urodzić się i umrzeć. I ta droga, te chiobowe doświadczenie cierpienia, ale też i zmierzanie ku śmierci musi być doświadczeniem całej rodziny, a szczególnie ludzi młodych. Ja czasami mnie denerwuję, gdy chowam jakąś starszą osobę, wiedząc, że była sama. Czasami ksiądz, listonosz i może sąsiadka, ale gdy umiera, to płacz, łzy, wnuczek rzucają te róże do tych trumien. A gdzieście byli, jak ona chorowała? Jak potrzebowała przysłowiowej szklanki tej wody. Więc tu rodzice powinni być mądrzy, bo kij ma dwa końce. Kij ma dwa końce. Jeżeli my będziemy próbowali komfortowo i tak bezstresowo chować swoje dzieci, to wyślą was, jak da Bóg, postęp tak pójdzie na kosmos i tam sobie umierajcie, a oni muszą mieć święty spokój.
Na pewno dziadkowie też mają jakieś zdjęcia swoje, że oni byli też młodzi, nie? I może warto...
Zakochali się,
tak, pokazać,
jak
pokazać
to, właśnie, jak to wy się było... spotkaliście.
Bo być może rzeczywiście w tym pędzie młodzieży, tym facebookowym, tym tych słuchawki na uszach, wiele innych rzeczy, a dostrzec w dziadku, babci, ludzi, którzy mają doświadczenie i też byli w moim wieku.
Dzisiaj miałem na przykład taki pogrzeb prawie 90-letniego człowieka, który na przykład z dumą mi opowiedziała rodzina, że 10 lat od 51 do 61 roku codziennie grał pieśni maryjne z wieży kościoła. Dzisiaj ludzie to wspominają jako ogromny dar, jako katechezę i dziękowano dzisiaj temu człowiekowi za to. I wnukowie mówią, przecież my byliśmy małymi dziećmi i słyszeliśmy, szliśmy z tym dziadkiem do kościoła. Nieśliśmy tą trąbkę, szliśmy razem, żeby doświadczyć. To było przez maj. I no, to był niesamowity klimat, kiedy dziadek prowadził i wychowywał w ten sposób, wiązał z tym miejscem swoich wnuków.
Rozmowy niedokończone. Przypomnę jeszcze raz numery 63 270 31 11 600, przepraszam 63 279 0086. Bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Telefonuję z Krakowa, Wanda mam na imię. Do tego zdenerwowanego pana, który tak na początku był rozżalony, że ksiądz.
A to już tak, zostawmy, bo to nie do nas. To nie do nas.
Powiedzieć, że tak się zdarza, że na przykład jeżeli są 3 msze święte w ciągu dnia, to się ustala, że na przykład południowa msza święta jest z namaszczeniem i z tym wszystkim, z błogosławieństwem. Także niech się dowie ten pan i przeprosi może. No szczęść Boże, dziękujemy.
Tak, dziękujemy pani bardzo, pani Wando. Ale myślę, że tamta sprawa wystarczająco dobrze wyjaśniliśmy, że warto najpierw do samego człowieka podejść i porozmawiać i dowiedzieć się. Już mamy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus, jest moja radosna dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, ja jestem lekarzem, pracuję w Szwajcarii.
Pozdrawiamy pana.
I słucham tych rozmów niedokończonych i muszę być, że jestem bardzo szczęśliwy, widząc, jakie mają wspaniałe spojrzenie na sprawę choroby umierania obecnie w studio księdza. Ponieważ obserwuję z coraz większym niepokojem, że wprawdzie choć jeszcze kaplice szpitalne istnieją, ale i tu i na zachodzie i na pewno w Polsce znacznie więcej jeszcze, to wydaje mi się, że byłoby bardzo dobrze, gdyby odwiedziny szpitalne czy też zwiedzanie chorych nie omijały także kaplicy. Bo rzeczywiście ten człowiek chory często boi się umrzeć, a gdyby odwiedzający poszli razem z nim właśnie do kaplicy, nie jeden uświadomiłby sobie być może, jak to jest ważny moment w jego życiu, bo z mojego doświadczenia lekarskiego po 30 kilku latach pracy widziałem, że kaplica szpitalna, kapelan szpitalny czy siostra zakonna jest w sumie ważniejszy niż wszystkie inne oddziały, bo rzeczywiście tak było powiedziane w tej rozmowie, raz człowiekowi się urodzić i umrzeć. To tyle, co chciałbym powiedzieć.
Bardzo dziękujemy panu.
Ja tylko dodam tutaj w imieniu wszystkich lekarzy, też powinniśmy chorzy to widzieć. Każdy uzdrowiony, który doszedł chory człowiek do zdrowia, to jest też sukces lekarza. To jest sukces też i pielęgniarek. I tu tak też powinniśmy patrzeć, nie jako ustawiać się po jednej czy po drugiej stronie barykady.
Każdy z nas był w szpitalu.
Tak.
Prawda? I każdy z nas doświadczył obecności dobroci lekarzy. Ksiądz dziekan może na ten temat dość sporo powiedzieć. Ja mogę na ten temat dość sporo powiedzieć w ostatnim dwa razy będąc w szpitalu, że rzeczywiście dzięki trosce, dzięki życzliwości lekarzy i naszym wspólnym rozmowom udawało nam się dochodzić do siebie szybciej. Lekarz powiedział, proszę księdza, jesteśmy sobie potrzebni. Potrzebujemy takich lekarzy, którzy będą z nami przebywać, którzy będą nas wspomagać, nawet wskazywać, proszę księdza, może tego odwiedzić, może tego odwiedzić na sali w szpitalnej, może ten jest osamotniony. My chodząc często do szpitala nie znamy oddziału, ale taka zachęta, taka współpraca jest dla nas bardzo potrzebna i bardzo konieczna i my tego pragniemy. Leczyć ciało i duszę kompleksowo całego człowieka to jest właśnie powołaniem i naszym lekarzy i pielęgniarek. Dzisiaj za to im dziękujemy także.
Dziękujemy lekarzom, a szczególnie też nawet może i wierzącym, bo kiedy pacjent widzi, będąc na przykład w kaplicy takiej szpitalnej, że przychodzi lekarz przed pracą, po pracy, pielęgniarka, która się nim opiekuje.
Zajmują komunię świętą.
Tak. To zupełny odbiór już jest nawet i tego lekarza i ten pacjent chyba ma większe zaufanie jeszcze.
W Częstochowie w tą sobotę był zjazd, spotkanie lekarzy katolickich. Tutaj czuję się upoważniony i uprawniony do przekazania pozdrowień wszystkim chorym, duszpasterzom służby zdrowia od księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, bo jak celebrowaliśmy mszę świętą z piątku na sobotę, to on jej przewodniczył i powiedziałem mu o naszych dzisiejszych spotkaniach i czy mogę pozdrowić, pomodlić się, błogosławię z całym sercem. Z całym sercem jestem z wami, więc pozdrawiamy księdza arcybiskupa. Wiem, że jutro jest spotkanie w Katowicach, o ile dobrze pamiętam, na temat właśnie tej 30 rocznicy archutacji, o list o ludzkim cierpieniu. Wiele się robi, tylko ja, jeśli można tutaj zwrócić się do lekarzy, do pielęgniarek, do służby zdrowia, przyznawajcie się, identyfikujcie się w tej wspólnocie katolickiej obchodzonej Światowy Dzień Chorego, Święty Łukasz, Duszpasterstwo Ludzi Chorych, Duszpasterstwo Służby Zdrowia, ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Służby Zdrowia. Kiedyś paradoksalnie pewnie łatwiej nam to było prowadzić to w czasach komunistycznych niż dzisiaj. To są rozmowy na inny dzień, ale on jest bardzo ważny. Jestem przekonany, że jeżeli ja wiem, że mnie leczy człowiek wierzący, lekarz i pielęgniarka, która się modli, była może rano u Komunii Świętej, to ja wiem, że ona może mi nie pomoże, ale ona wszystko zrobi, żeby tak było. A nie dlatego, że obciub było minęło, bo kasa, bo tamto. Nie, kochani. To jest wielka współpraca. Czasami można się zastanowić, czy my nie wydzieramy chorych Panu Bogu. Ale ja myślę, że Pan Bóg się nie pogniewa, jak my przez łaskę cudu wydrzemy jeszcze troszeczkę chorego do życia. I to jest wielka rola. I dziękujemy za ten głos pana doktora I chciejmy mieć, módlmy się też o dobrych, o tą etykę, żebyśmy nie udawali, że problemu nie ma. Jest problem.
Wielu ale jest nie bardzo jest taki mocny. Dobrych lekarzy, ludzi wierzących i praktykujących. Ja spotkałem się właśnie z takimi, kiedy miałem mieć poważny zabieg, to wtedy mi jeden z lekarzy powiedział, nie w czwartek, a w środę. Więc byłem zdziwiony, dlaczego w środę. On mówi, bo to jest Dzień Matki Bożej, bo tam w parafii będzie miał ksiądz nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i ludzie z wikariuszem księdza będą się modlić. I nam łatwiej będzie księdzu pomóc. Naprawdę byłem pod wrażeniem. I ja wtedy po prostu poczułem, że rzeczywiście jestem w dobrych rękach i że jestem, no, za bardzo zadowolony z tego, że z takimi lekarzami się spotkałem.
Oni oddają życie
za to im serdecznie dziękuję. I po prostu z tymi lekarzami, będąc w szpitalu, pierwszy raz ich spotkałem i bardzo się zaprzyjaźniłem. Ja odwiedzam tych lekarzy, lekarz mnie odwiedza, pyta o moje zdrowie, często dzwoni. To było pierwsze spotkanie, no takie przypadkowe, że tak
ja
powiem.
Ja będąc na stole operacyjnym, profesor, operował mnie profesor Romanowski z Poznania na ścięgna i mówi, niech mnie ksiądz pobłogosławi przed operacją. Profesor, człowiek wykształcony, autorytet o nie tylko europejskim, ale światowym zasięgu, prosi o błogosławieństwo. Przed operacją, żeby ta ręka szła pewnie, o skupienie, o to wszystko. To dla mnie też było budujące, ja już się czułem zdrowy. I pewny, będąc właśnie w rękach takiego kogoś, kto odnosi swoje życie jednak do tego, że nie on, tylko ktoś prowadzi jego rękę.
Bardzo piękne historie. Zapraszamy ciągle Państwa, aby się też dzielić razem z nami. Może jakieś pytania? 63 280 31 11 63 279 0086. Bardzo prosimy. Halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy. Z uwagą słucham audycji i właśnie głos pana doktora, który zadzwonił z tak daleka i potem rozmowa na ten temat księży bardzo mnie jakoś tak zainspirowała do tego, żeby zadzwonić i powiedzieć, że dawniej lekarze mieli etykę, prawdopodobnie w ogóle na studiach uczono etyki i byli inni, właśnie łatwiej współpracowano z księżmi. Natomiast w tej chwili młodzi lekarze nie mają i właśnie mało tego. Nie wiem, czy księża słyszeli o tym, bo nie wiem, czy ten pan doktor z daleka, ze Szwajcarii chyba również, że teraz znalazłam taki blankiet Unia Europejska, tak zwany z tej serii Kapitał Ludzki o szkoleniach lekarzy. Otóż proszę sobie wyobrazić, że w szkoleniach, w tematy szkoleń, że jak być asertywnym wobec pacjenta, jak być asertywnym jeden lekarz wobec drugiego. I to właśnie wzbudzi sprzeciw, bo etyka zanika, to znaczy w ogóle nie uczy się etyki. Natomiast w dawnych czasach, wspomnę tak jak ksiądz wspomniał jednego z lekarzy, otóż profesor Gruca w szpitalu Dzieciątka Jezus, moja mama tam pracowała i podobno po wojnie, kiedy zdejmowano krzyże, i niektórzy, no większość się po prostu nie pozwalała, ale niewiele to dawało. Natomiast profesor Gruca, który był tam autorytetem, on był ze Lwowa, powiedział tak, nie, w sali operacyjnej, w której w której jesteśmy, rządzi on, wskazał na krzyż Pan Bóg i ja. I do dziś, jako dziecko, usłyszałam tę opowieść i wzruszona jestem, bo ja też byłam leczona w szpitalu Dzieciątka Jezus przez takich lekarzy jak profesor Bogdanowicz. Wszyscy ci lekarze współpracowali z księżmi. Lekarze przychodzili do chorego i mówili, czeka nas wielka próba, będę się modlił. Poza tym lekarze to, co księża mówią, byli czuli. Ja przepraszam, jeszcze wspomnę, że w tym dniu chorego byłam w Warszawie w szpitalu na Banacha. Tak się złożyło, że tam wizytowałam kolegę kardiologa. I proszę sobie wyobrazić, że widziałam, jak jak na noszach, czy też na wózkach wożą ci sanitariusze młodzi, bardzo przerażonych ludzi chorych. Ci sanitariusze stawali na przykład i nic do nich nie mówili. Ja podchodziłam przechodząc i może się tak chwalę, ale wydaje mi się, że to, co księża mówili, ciepło, przytulenie, uśmiech, powiedzenie czegokolwiek, tego powinno się uczyć i sanitariuszy, i młodych lekarzy. Niestety jesteśmy w epoce patrzenia właśnie w te tablety. Człowiek, właśnie ten kapitał ludzki, jak to zaczęłam o tym strasznych szkoleniach na temat asertywności. Dawniej były konsylia wśród lekarzy, nie było zwalczania się, a teraz uczy się asertywności w stosunku do pacjenta. I dlaczego, już kończąc, mówię, że to jest ważne, bo właśnie lekarze, nawet wierzący w tej chwili, no po prostu inaczej do tego podchodzą. A z księżmi zawsze lekarz współpracował. Na koniec chciałam jednemu z księży powiedzieć, że to przez próg, bo ksiądz powiedział, że przez próg. Ja zawsze to raczej kojarzyłam, że nie z zabobonem, tylko z taką staropolską gościnnością. Bo ja czytałam o tych starych dworach i wydaje mi się, że przez próg, jak się rozmawia, to właśnie mnie się nie kojarzy z zabobonem. To jest już tak na marginesie, tylko właśnie, że jak to nie wypada, żeby rozmawiać przez próg, zaprasza się gościa do środka. Ale to już nie jest takie ważne. Życzę wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Na progu się witamy, oczywiście.
Ale dziękujemy bardzo.
To chodzi o zabobon, tak.
Ja tutaj dodam, że mam parafiankę, która skończyła właśnie studia medyczne i rozmawiałem z nią na ten temat. Ma pani oczywistą prawdę, rację. Po prostu są tylko elementy etyki. I tu Ojciec Święty Franciszek pokazuje w tej ostatniej orotacji, jak dzisiaj się traktuje zachowania etyczne. No ta dehumanizacja poszła bardzo daleko i to trzeba wzywać, nawet protestować o etykę. Wystarczy, że pielęgniarka, która pobiera krew, ja byłem małym dzieckiem, często miałem pobieraną krew, bo chorowałem na żółtaczkę, jeżeli ona mi powiedziała: nie bój się, to ci pomoże, to ci na dobre wyjdzie, to nawet gdy mnie to boli, się boję, to wiem, że to jest ku czemuś tym. A takie profesjonalne milczenie, to co pani dzisiaj zauważyła, to co ja zawsze często mówię wolontariuszom swoim, ja nie chcę waszego profesjonalizmu. Ja nawet chcę, żebyście jakiś błąd popełnili, ale żebyście mieli ludzką twarz, a nie wszystko ładnie, dokładnie, na linijkę, zgodnie z procedurami i zasadami. Etyka, jeszcze raz etyka.
Znaczy pomimo nawet etyka, pomimo tego, że taki jest system, no bo też wydaje mi się, że trudno poszczególnych lekarzy też winić, no bo oni chcą, może chcą być, nie? Bardzo dobrymi lekarzami, wykonywać to jak najlepiej i zostali w taki, a nie w inny sposób przygotowani, bo system jest taki.
Nie zostali posparzeni.
Moi kochani, tak się składa, że praktycznie każdego tygodnia spotykam się w dużych szpitalach, pomagam jak mogę ludziom, żeby właśnie ratować zdrowie, ratować z opresji. Też mi się zdarzyło w Boże Narodzenie któregoś roku. Wylądowałem w dużym szpitalu. Taka prosta scena. Może za wcześnie wyjęty werflon. Nie zauważyłem na taborecie przy łóżku kałuża krwi. Odwiedził mnie dyrektor szpitala i pyta się lekarza, który prowadził, co się stało. No, odpowiedź lekarza prosta, może nie miał nic złego na myśli, ale właśnie mówi, no pacjent puścił krew. Później siostra, która pielęgniarka była blisko, zapytana przez dyrektora, no i co teraz? A nie ja jestem od tego, żeby sprzątać. A ja tu ksiądz na łóżku. Nie chodzi o to, że ksiądz, tylko pacjent na łóżku. Moi kochani, ja jestem bardzo wdzięczny służbie zdrowia, tym lekarzom, z którymi się spotykam, obojętnie jakiego są poziomu, czy profesorskiego, czy wykształcony, świeżo po studiach lekarz, i wszystkim, którzy pracują w szpitalach. Dziękuję za waszą troskę, za waszą życzliwość, za opiekę, za serce, ale dla tych, którzy gdzieś tam nie domagają, te poziomy empatii gdzieś zaginęły, gdzie nie ma serca, nie ma postawy służby, nie ma nastawienia. Dobrze by było, żebyście takie normalne, ludzkie rekolekcje sobie zrobili.
Ja tu przypomnę postać Rozalii Serakównej. Kiedyś, kilka lat temu mówiliśmy na ten temat. Siostra, która będąc w szpitalu, na jej dyżurze nikt nie odszedł z tego świata, nie pojednawszy się z Panem. Jakbyśmy mieli takie pielęgniarki, takich lekarzy. Módlcie się, ja się często modlę o beatyfikację tej pielęgniarki. To jest wielkie światło posługi wobec chorego. Była taka prostytutka w Krakowie. Dosłownie 3-4 dni cierpiała. I czekała na dyżur Rozalii, która ją przekonała do sakramentu pojednania, do obecności kapłana. I spotkała się z Chrystusem ta kobieta. I po jakimś czasie, krótkim bardzo, od sakramentu pojednania i Eucharystii zmarła. To jest spotkanie z cierpieniem, z tą niewystarczającością, ograniczonością człowieka, a jednocześnie wszechmogącym Bogiem.
Rozmowy niedokończone, odwiedziny chorych w parafii, szczególnym darem oddania życia chorym i okazania im miłosierdzia. Przypomnę, naszymi gośćmi są ksiądz Grzegorz Wawrzyniak, ksiądz prałat Zygmunt Chromiński, ksiądz Paweł Zalewski, ksiądz Grzegorz Czaja oraz ksiądz Franciszek Zygadliński, 63 280 3111 oraz 63 279 0086.
Kiedy myślisz, że nie można żyć inaczej, gdy w twym sercu lęk dyktuje bieg wydarzeń, zaufaj opatrzności, o pomoc matkę proś na skraju niepewności. Spójrz twe oczy w to zwierciadło duszy swojej. Powiedz dzisiaj, gdzie w tym wszystkim serce twoje? Zimna kalkulacja, zamyka oczy twe, złudna reputacja. Pragniesz szczęścia, tego wszystkim życzysz wkoło. W cudzej roli wciąż zachłannie uczysz się. Nie tędy biegnie droga, posiadasz cenny dar, jesteś dzieckiem Boga.
Bardzo proszę, rozmowy niedokończone. Halo?
Szczęść Boże, moje nazwisko Janina Weroszczyńska-Mąkowska, jestem lekarzem.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Jestem z Warszawy.
Bardzo prosimy, jesteśmy na antenie.
Bardzo przez długi okres czasu pracowałam normalnie w szpitalu. Potem, w momencie, kiedy rozpoczęła się moja choroba, zaczęłam pracować w hospicjum. W hospicjum Zgromadzenia Księży Marianów w Warszawie. Przez prawie 7 lat tam pracowałam, więc miałam możliwość pracy również z księżmi. I bardzo ciepło i bardzo serdecznie wspominam księdza Andrzeja Dziedziula, który był po prostu, jest nadal dyrektorem w tym hospicjum. Jego podejście do pacjentów, jego podejście do współpracowników. I w momencie, kiedy mnie dotknęła choroba nowotworowa, kiedy musiałam być operowana i potem leżałam w centrum onkologii i kiedy ksiądz Andrzej po prostu, kiedy wróciłam już do domu, kiedy trzeba było nadal jeszcze sprawować nade mną opiekę, przyjeżdżali moi koledzy z hospicjum do mnie i również ksiądz Andrzej Dziedziul. Jest to zupełnie inna praca lekarza, jestem anestezjologiem, praca lekarza, który pracuje na bloku operacyjnym, który kontaktuje się z rodzinami pacjentów, a zupełnie inaczej wygląda praca z rodzinami chorych i z chorymi w hospicjum. I współpraca wtedy z kapelanami, bo jednak wtedy jest to dobijanie do portu. W tym hospicjum również była pod opieką, to było hospicjum domowe, czy jest to hospicjum domowe. Również pod opieką tego hospicjum zmarła moja rodzona siostra. Więc miałam możliwość zobaczyć, jak to wygląda również od strony najbliższej rodziny. Jestem pełna uznania i pełna podziwu dla sposobu organizacji hospicjum i jak to się tam pracuje, jak potrafi się zorganizować pracę również dla tych ludzi, którzy już w hospicjum nie pracują, a no w tej chwili mój stan zdrowia się na tyle poprawił, że nie jestem w hospicjum, że jestem normalnie, całkowicie już w tej chwili na emeryturze. Ale moje doświadczenie anestezjologa mogło się przydać również do niesienia pomocy innym pacjentom. Kiedy pracowałam jako lekarz, to w szpitalach, w których byłam, również prosiłam, a co zwykle pacjentom, rodzinom pacjentów mówiłam, no z tym pacjentem jest bardzo trudno i bardzo bym prosiła, żeby państwo poprosili księdza. Ponieważ to były te czasy, kiedy nie można było inaczej właśnie poprosić księdza, tylko jak rodzina poprosiła. O tym chciałam się podzielić z księżmi, którzy są w studium, również z księdzem, z ojcem, który prowadzi dzisiaj audycję i bardzo wszystkim księżom podziękować.
A my bardzo Pani dziękujemy. Serdecznie Panią pozdrawiamy. Szczęść Boże. I też kolejne świadectwo lekarza, który nie tylko wykonuje swój zawód, ale też jest pacjentem.
Może doczekamy się, że w rozmowach niedokończonych przy jednym stoliku w studiu usiądą lekarze, pielęgniarki, salowe. Jestem otwarty. Bo to naprawdę ciężko to zorganizować, a jest to wspólna sprawa, wspólna łaska i ja mam nadzieję, że właśnie formacja medyczna, formacja lekarzy, pielęgniarek, kiedyś tu wspominaliśmy, bo było liceum medyczne. Komu to przeszkadzało? Wyrzucono jednym siurkiem, bo Unia tak chciała i bo takie są zasady. Ja tu pozdrawiam moje kochane liceum medyczne tamtych lat w Gdyni, gdzie od 20, prawie 30 lat my tam spędzamy z niepełnosprawnymi. Goszczą nas tam w tym gmachu, gdzie teraz jest to zespół szkół policealnych medycznych. Czyli dziewczyna czy chłopak kończy maturę, co mam ze sobą zrobić? Gdzie szukać robotę? A on może w szpitalu i idzie na 2 lata czy 3 lata jakiegoś tam przygotowania zawodowego. A przez 5 lat to były pielęgniarki herosy. Po dzień dzisiejszy one jeszcze funkcjonują. Zobaczcie chorzym, popytajcie się pielęgniarek, gdzie zdobywają wykształcenie. Jaka jest ogromna różnica nasz zespół liceum medyczne w Koninie.
gdzie jako uczeń budowlanki mieliśmy, bo budowlanka typowo męska szkoła, więc nam były potrzebne dziewczyny do dyskoteki, chodziliśmy do liceum, zapraszaliśmy je, mieliśmy te kontakty takie tak zabawowe, ale to były solidne kobiety. To były solidne dziewczyny, które przygotowywane były przez 5 lat do chorego, a nie do wygodnego życia. Do opieki nad chorym, a nie zrobić swoje, iść do domu. Do spotkania z chorym. Więc w Polsce zbyt wiele się zniszczyło, ale mam nadzieję i ja jestem optymistą, że naprawdę tutaj, jeżeli się nie będzie przeszkadzało Kościołowi, jeżeli się nie będzie przeszkadzało także tym wszystkim instytucjom, które związane są z Kościołem, nad odnowieniem oblicza lekarza, pielęgniarki, personelu medycznego, to przywrócimy ten blask poprzez wspomnianą etykę, poprzez zwrócenie na tą godność. Człowiek przede wszystkim ma wpisaną godność człowieka, nawet godność do umierania, do choroby, do wiedzy, do prawdy. Ja mam nadzieję, i tu dziękujemy za te głosy lekarzy, że potrafimy sobie poradzić, tylko żeby nam nie przeszkadzano i nie wszystko się da tłumaczyć brakiem pieniędzy. Tam trzeba człowieka też.
Człowieka, serce.
Tak.
Bo też wiele jest, nawet i teraz pielęgniarek takich, no, które już w nowym systemie jakoś zostały wykształcone, ale to serce wyniosły z domu.
Tak. To jest, ja myślę, że też ta formacja chrześcijańska, której się czasami tej kpis, katechezy czy tego. Pewnie, że jeżeli jest w klasie jeden czy drugi krzykacz, krzykaczka, to ten przekaz ewangeliczny, katechetyczny nie jest zawsze skuteczny czy tego. Ale to nie jest taki, że to jest grochościane. Ja pytam się, mam prawo się zapytać. Dzisiaj jaki mamy obraz szkół? A jaki by był obraz szkół, gdyby tam nie było tego księdza, tej katechezy, tego przypominania, że masz sumienie, masz odpowiedzialność, masz taką. Ja przez całe życie jestem katechetą. Ja wiem, co mówię. Ja widzę, jak ludzi zmienia relacja. To nie znaczy, że katecheza jest lekarstwem na całe zło. Absolutnie. Ale jeszcze wspomnę, jak jesteśmy w zespole szkół rolniczych, ile tam my dyskutujemy, żeby temu człowiekowi pomóc, żeby temu uczniowi pomóc w tej szkole radzenia sobie ze sobą, nie tylko z nauką, ale ze swoim życiem. To nie jest tylko nauczyć. Ja ogromnie Panu Bogu dziękuję, że mogę mieć taki zespół pedagogiczny, jak w Kaczkach Średnich. Ilu tam młodych ludzi, słabych czasami, z bardzo trudnych sytuacji rodzinnych, a potrafią skończyć maturę, potrafią obronić zawodowe przedmioty i iść w życie ubogacony jako człowiek, jako ten, który... Ja nie wierzę w to, że jeżeli on spotka potrzebującego, spotka owego chorego człowieka. Przecież do czynienia mamy z chorobą alkoholową. Ile dzisiaj młodych ludzi pije? Ile dzisiaj młodych ludzi wchodzi w narkotyki? To nie są choroby nerek, wątroby, ataku serca, ale to jest choroba, którą się ma już na całe życie. I to też jest chory, gdzie potrzeba samarytanina, który powie, nie piję z tobą, nie jadę z tobą na imprezę, nie wsiądę z tobą do samochodu, bo ty czpałeś. Nie pojadę w czasie przerwy na piwo czy coś w tym stylu. No to jest ta odwaga. To też jest owe oddawanie życia, jeżeli nie za chorego, to żebyś nie był chory na tą chorobę uzależnienia. To jest ogromne pole działania Ewangelii. Tu Jezus ma wiele do powiedzenia, tylko żebyśmy mu zaufali.
Rozmowy...
Chora dusza.
Rozmowy niedokończone. 63 280 31 11 63 279 0086. Bardzo prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przepraszam. Mówi Henryk z Poznania. Ja mam taką konkretną sytuację w zachodnopomorskim, tam mieszka moja rodzina i na to jest wioska, tam jest znaczy kościół parafialny, kilka kościołów filialnych i tam, gdzie mieszka moja córka, taki przypadek. Jest rodzina, gdzie ojciec jest chory, ma raka, całą buzię już ten rak mu tam zaatakował, zjadł. On jest odżywiany, znaczy poza, jak to jelitowo, czy w ten sposób. I koniecznie mówi, chcę przyjąć Pana Jezusa. I rodzina pojechała do proboszcza. Proboszczem rozmawiała, a proboszcz mówi, nie wiem, ja się nie orientuję. Jakoś tak zwodził, także no, w dalszym ciągu jest to wołanie. Ja chcę przyjąć Pana Jezusa, tego chorego. I na proboszcz jest bezradny, czy ja nie rozumiem tej sytuacji. I co wtedy można zrobić? Co ta rodzina może zrobić? Szczęść Boże.
Szczęść Boże, spróbujemy odpowiedzieć, Panie Henryku, na to pytanie. Właśnie, kiedy nie można doustnie przyjąć Pana Jezusa.
Znaczy, jest też forma przyjęcia Komunii Świętej pod postacią krwi. A więc, że cudzysłowie to jakiś szacunkiem dla Eucharystii, a więc w postaci płynu. Ale przecież, no jest transmisja, tak, jest krwi Pana Jezusa, która o smaku wina. Też trzeba pamiętać o tym, przecież mamy transmisje telewizyjne, radiowe, o duchowej Komunii Świętej. O komunii pragnienia. Tutaj jest wielka rola kapłana. Tak, to pragnienie jest i trzeba mu powiedzieć, to jest też komunia święta.
Tylko że
może nie sakramentalna, nie w sposób taki fizyczny, ale realna też obecność Chrystusa, gdzie pochyla się nade mną. No, bo jeżeli rzeczywiście nie ma tej fizycznej możliwości, to jest to, co święta Faustyna Kowalska nam tutaj mówi, że przerzucę tutaj nam ten inwolontariat i naszą postawę. Zawsze mogę czynem. Jeśli nie mogę czynem, słowem. Jeżeli nie mogę słowem ani czynem, zawsze dojdę modlitwą. I ten Chrystus tam się dostanie przez moją posługę, przez moje życie, przez moje obecność.
Ale to też jest dobra taka podpowiedź dla księży, którzy no, naprawdę rzadko się spotykają, może raz w życiu, a może wcale, z takim właśnie przypadkiem. I o tym się jakoś często nie słyszy, ale tutaj właśnie też padło, że sakramentalnie, kiedy nie mogę w ten sposób, no to mogę przez krew pańską spożyć w tym momencie.
Tak jest.
Zwłaszcza.
I to jest sakramentalne.
Sakramentalne, zwłaszcza, że tego nie musi być dużo.
Tak.
Tak. I jedna kropla krwi, czy minimalny ułamek komunikantu, ciała
nie
pańskiego.
Nie trzeba spożyć całego komunikantu.
I jest już wtedy, jest już człowiek zupełnie inny. I my musimy też na to patrzeć, żeby no, otworzyć się także na tego chorego, poszukiwać, wypytywać. Tak jak ojciec mówi, nie mamy niekiedy doświadczenia, ale my przecież też się spotykamy i mówimy sobie o takich przypadkach wielokrotnie w naszych rozmowach. Jak mówię, ja mam taki przypadek, co mam zrobić? I znajdujemy zawsze jakieś wyjście z tej sytuacji, żeby człowiekowi pomóc i zbliżyć go do tego, czego on sam pragnie.
Komunikant bezglukozowy też są chorzy, którzy nie mogą przyjmować takiej komunii świętej, którą my zwykle. Kto się zgłasza do księdza proboszcza? Są to praktyki w wielu parafiach. Ja powiem tak, ale może żeby nie rozwidzać...
Tak. Wina, czyli krew Chrystusa.
Nie, dlatego też nie szukajmy dziury w całym. Po prostu nie szukajmy jakiegoś wroga. I jeszcze raz powiem, nie stawiajmy się po drugiej stronie barykady. Rozmawiajmy ze sobą. To wszystko się zamyka w wierze, bo to nie musi być znak zewnętrzny. Jeżeli wiara jest, miłość jest, to jest zdolna pokonać wszelkie bariery ludzkiej niemożliwości.
Przecież tego Chrystusa może ten kapłan także przyjąć w postaci namaszczenia.
Oczywiście.
Niekoniecznie trzeba, skoro zniekształcona jest twarz, to można wystarczy ręce, no dzisiaj się nóg nie namaszcza, nie? Ale no można by tak. I myślę, że to jest, sakrament jest znakiem, jest kanałem łaski. I jeśli nie jest on w postaci na przykład Eucharystii, jest w postaci sakramentu chorych, na którym dzisiaj chcemy się skupić. On jest przede wszystkim wielkim miłosierdziem, co mówi właśnie święty Jakub. Dzisiaj, nawiązując do Ewangelii, ojciec święty Franciszek powiedział, że wiele rodzin ma w domach nieuleczalnie chorych. nie u leczarni chorych i z miłosierdziem na całym świecie miliony ludzi, tysiące ludzi pochyla się z miłosierdziem nad swoimi bliskimi, nie narzekając. Nie narzekajcie, ale budujcie więź właśnie. Kapłani, idźcie do tych, którzy was potrzebują.
Nie lękać się, po prostu słuchajcie, kochani moi słuchacze i wszyscy ci, którzy macie chorych w domu. Wspólna modlitwa, rodzinna modlitwa. Jak to czyni człowieka bezpiecznym? I to Jezus powiedział, to nikt nas nie wymyślił. Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, ja tam jestem. Jest Jezus. Może nie pod postacią chleba i wina, ale jest Jezus. Jezus, który leczy, uzdrawia, prowadzi, żyje w wspólnocie. Spodobało się zbawić człowieka Bogu we wspólnocie, nie w pojedynkę. Nie lękajmy się wspólnej, rodzinnej modlitwy. I tu Radio Maryja, Telewizja Trwam ogromnie nam pomaga, bo jeżeli ktoś się wstydzi, jest godzina 20, 10 czy 20, różaniec, wspólny różaniec. Razem, tam już ktoś prowadzi, włączamy się. A słuchajcie, jak to choremu pomaga, że on wtedy nie jest sam, że nie ma tego hałasu, krzyku. I dom nie może być korytarzem, dom nie może być jakąś poczekalnią przed pokojem. Tam ma być intymność spotkania z drugim człowiekiem, także z Chrystusem.
W każdym sakramencie spotykamy się z Chrystusem.
Tak.
I w sakramencie chorych również.
Będąc na sali chorych, będąc w szpitalu, mówię do Pana, wie Pan, ja o tej porze zawsze się modlę, odmawiam różaniec. Czy może Pan się włączy? Bardzo chętnie. Bardzo chętnie. I będąc 9 dni w szpitalu, codziennie odmawialiśmy różaniec z tym człowiekiem. I był bardzo w tym wszystkim zbudowany i mówi, że to było mi potrzebne. To też było niezwykle dla mnie spotkanie i pewnie dla niego. Ten i czas pobytu w szpitalu, było to niezwykle, także powiedział, dla niego. I on powiedział, że on już teraz tak łatwo w swojej chorobie od modlitwy nie odejdzie. To też jest nasze szczególne doświadczenia i nasze szczególne spotkania, które są także umocnieniem człowieka i głoszeniem, że Jezus działa przez nas niekiedy, także nas, chorych, słabych kapłanów.
Często właśnie chorzy, leżący na jakiejś sali w szpitalu, właśnie wspólnie się modlą, a najczęściej modlą się modlitwą różańcową.
Krzyża mają obrazki swoje.
A nawet obrazki zostawiają w szpitalu gdzieś tam na ścianie, czy przykleją, czy włożą za jakąś tam futrynę, czy za coś.
Tutaj warto dodać, czasami ksiądz kapelan wchodzi do sali chorych i się pyta, czy ktoś do spowiedzi, do komunii i tu różne są reakcje, oglądanie się na siebie, ale bo później...
Ktoś się może na przykład wstydzić.
Czy po prostu dawno nie był u spowiedzi. I taka rozmowa chorego z chorym. Świadectwo chorego dla chorego może zaowocować tym, że na drugi dzień czy za dwa dni ten ksiądz zatrzyma się, bo proszę księdza, ja bym się z księdzem chciał spotkać. My kapłani jesteśmy o tym ogromnie przekonani, że czasami tam, gdzie my nie dotrzemy, dotrzą owi wolontariusze ze swoim świadectwem, dotrzą owi ci, którzy sami dźwigają ten sam krzyż przez swoje doświadczenie i przez to oddajemy życie dla drugiego człowieka i rodzimy w nim pragnienie Chrystusa. Nie bójmy się, to co dzisiaj ja, jak Kamil Stoch pierwszy zdobył złoty medal, napisałem, że bardzo fajny chłopak, jeżeli go media nie zepsują. Jeżeli nie wejdzie w te wiry. Słuchajcie, ja w niedzielę słuchałem w radiu świadectwo żony, jak ja dziękuję Panu Bogu, że spotkałem tego człowieka na swojej drodze życia. Ile dzisiaj żon potrafi powiedzieć tak o swoim mężu po iluś latach małżeństwa? Ilu mężów potrafi powiedzieć o swojej żonie po tylu latach małżeństwa? A ciągle przypominam tego płaczącego męża nad swoją żoną. Ksiądz biskup w jednym słowie powiedział, mówi, zobacz, mówi. On tak walczy o tą żonę, a ilu tak lekkomyślnie rozwodzi się,
zdradza się, opuszcza się. Nie szanujemy tego, co mamy. Doceńmy to, co mamy. Czy dopiero choroba może nam dopiero pozwolić uświadomić wielki skarb, jaki wnosimy w swoim sercu, w swoim życiu? Może dlatego są też czasami te choroby.
63 280 31 11 oraz 63 279 0086. Bardzo prosimy, halo? Jesteśmy na antenie Radio Maria.
I proszę, witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę o wyciszenie swojego radia, bo gdzieś tam słyszymy w tle i to może tak nas trochę mylić.
Już właśnie zejdę na dół, bo słucham cały czas audycji, a jednak muszę...
Jak ma pan na imię?
Przemek.
Bardzo proszę, panie Przemku.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Na wstępie chciałbym podziękować i należą się tutaj szczególne wyrazy uznania dla księdza proboszcza Grzegorza Wałbrzyniaka, proboszcza parafii Skęczniew, za zorganizowanie takiego arcydzieła, takiego spotkania. Podziękowania również się należą księdzu dziekanowi, księdzu Pawłowi Zaleskiemu za opiekę nad chorymi. I tu chciałbym jeszcze nadmienić, że bardzo dużą rolę odgrywają krwiodawcy w życiu wszystkim ludziom, pomocy wszystkim ludziom, gdyż bez tej krwi, bez tego cennego leku nawet niewiele mogą zdziałać lekarze, więc tutaj szczególny nacisk zarówno i państwa rządzących powinien być właśnie na akcji oddawania krwi, aby tego leku było jak najwięcej, aby te krwiodawcy byli jak najbardziej zachęcani do tego charytatywnego, wspaniałego dzieła, jakim jest oddawanie części siebie dla poszanowania, dla podtrzymania życia innego człowieka. Także myślę, że tutaj w tej kwestii powinniśmy jeszcze bardziej zaapelować do ludzi, aby ta krew była jednak jak najwięcej oddawana.
Bardzo dziękujemy panie Przemku.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Dobranoc.
Dobranoc. Szczęść Boże. Krew to kolejny aspekt.
To jest właśnie też to oddawanie życia, bo coś daje siebie. Nie wszyscy mogą. Ja pamiętam w szkole podstawowej miałem legitymację PCK, którą po dzień dzisiejszy mam w biurku. Niestety nie mogę oddawać krwi, bo byłem chory na żółtaczkę. I to jest wielki dla mnie ból. Ale u nas w szkole co pół roku bardzo dużo młodych ludzi, bo wielu mają skończone 18 lat w zespole szkół rolniczych. Ostatnio przed feriami była akcja oddawania krwi i po prostu już przestano pobierać te krwi, bo już nie mieli pojemników. I to jest też uczenie, że nie żyję dla siebie, że to, co ja mam, to nie jest dla mnie. I przede wszystkim nikt z nas nie ma życia danego raz na zawsze. I nikt z nas nie ma zdrowia danego raz na zawsze. I wiem, że ci młodzi na przykład mi już mówili, proszę księdza, nie mogę pić, bo później ja będę oddawał krew, to może to przeszkodzić, nie? Muszę być wypoczęty. Niektórzy młodzi ludzie dlatego, że są zbyt szczupli, zbyt mają słabą wagę, to tu się księża śmieją, bo im to nie grozi, to na przykład nie mogli mieć pobieranej krwi, na przykład, nie? Ale ten młody człowiek nie myśli już teraz tylko o sobie, nie? Bo ja chcę komuś pomóc. I przyszedł taki dumny, taki łobuz, mówi, proszę księdza, krew oddałem. Zrobiłem coś dobrego w życiu? Zrobiłem. Nie jesteś samym złem. Jakie to jest też klucz? Ja tutaj panią Szewczyk tu pozdrawiam, bo ona tutaj dużo animuje u nas w szkole. To jest wielka robota, wielka sprawa. Bardzo szał dziesiątkę, oczywiście. Oddawanie krwi.
Bardzo proszę, ksiądz Grzegorz Szeja.
Szerzej chciałbym jeszcze do tematu podejść, mianowicie w ogóle oddanie organów dla człowieka, żeby ratować jego życie. Pamiętam takie piękny telefon, kiedy jeden z profesorów, urolog, zadzwonił do mnie z wyspy Capri i powiedział, że właśnie Ojciec Święty przesłał na kongres transplantologów list, w którym napisał, że przekazanie organów dla drugiego człowieka to akt największej miłości wobec bliźniego. I kiedy miałem okazję na mszy świętej podziękować profesorowi, wstał i mówi: Grzesiu, dziękuję Ci w imieniu transplantologów polskich i nie tylko. Dawanie życia naszego, no tu szczególnie jeżeli chodzi o rodziny, bo wiadomo, najczęściej te organy od kogoś, kto w wypadku, w niebezpieczeństwie śmierci, i one ratują życie drugiego człowieka. Tak jak hasło tego Światowego Dnia Chorego mówi o tym życiu bezpośrednio. I może być właśnie tak w zasięgu działań naszych rodzin właśnie ta decyzja, żeby być otwartym, żeby pomóc, żeby ratować życie drugiego człowieka.
Rozmowy niedokończone na temat odwiedziny chorych w parafii, szczególnym darem oddania życia chorym i okazanie im miłosierdzia. Już nam się ten czas ucieka strasznie, ale wróćmy właśnie do tego duszpasterstwa jeszcze, do tych odwiedzin chorych. Coś, co jest jeszcze ważnego do przekazania, a są jakieś problemy może ze zrozumieniem tego właśnie tych odwiedzin, tego jak się mamy zachować podczas takich odwiedzin. Może jeszcze zostały takie informacje, które dzisiaj jeszcze nie zostały przekazane, a powinny być jeszcze raz może podkreślone. Ksiądz proboszcz.
Zależy, jakie to są odwiedziny, jeżeli to są tak te zwane zwyczajowe, czy z racji pierwszego piątku, czy przed świętami wielkanocnymi, czy Bożego Narodzenia, które wiążą się choćby z krótką wizytą, z udzieleniem sakramentu właśnie chorych, Komunii Świętej, no to wtedy też uczestniczy najczęściej cała ta rodzina, czy te osoby, które są obecne wtedy. I starają się przygotować to, co jest potrzebne wtedy. Tam woda święcona, krzyżyk, dwie świeczki, prawda? Czy tam jeszcze to, co jest potrzebne do udzielenia sakramentu namaszczenia chorych, trochę tam waty, czy tam jeszcze... Ja miałem jakieś takie zabawne zdarzenie na jednej z parafii, jeszcze jako wikariusz. W locie ktoś mówi, niech ksiądz przyjdzie do mnie, do chorej mama, co trzeba przygotować. Ja wtedy też mówię, że krzyż, dwie świeczki, wodę święconą, kropidło, trochę chleba, trochę soli, trochę waty. Przychodzę, no to wszystko jest, ale jeszcze jest jedno ale. Talerz z kanapkami.
Aha.
Kanapki z kiełbasą, z ogórkiem, z pomidorem, no bo myśleli, że ja już kolacji nie zjem i to jest takie zabawne zdarzenie, ale też się właśnie zdarza. Co mnie jeszcze nieraz tak niepokoi, to co ksiądz Paweł mówi, że zmieniły się czasy. Rodzina nie czuje nawet nieraz potrzeby, żeby wezwać, choćby nawet z racji świąt wielkanocnych czy Bożego Narodzenia, kapłana do swojej starszej mamy czy do starszego taty, no bo mówią, tata nie grzeszy, nie ma potrzeby, żeby tam Komunię Świętą wysłucha. Nawet i Radia Maryja, oni chodzą do kościoła, nie czują też takiej potrzeby, żeby kapłana wpuścić i myśli się, jaki pretekst tam znaleźć, żeby dotrzeć do tego właśnie chorego.
A dlaczego mamy go pozbawiać sakramentu?
Tak, no i to wydaje się, że oni są nawet, jak się jakąś uwagę uczyni, to są zdziwieni, że no co ksiądz tam chce, no przecież dbamy, troszczymy się i po kolędzie wpuszczamy tam do mamy czy do taty, no to po co tam jeszcze co pierwszy piątek miesiąca na przykład księdza wpuszczać?
Apelujemy o to, bo niestety także zdarzają się w naszych parafiach śmierć, zgony, które
bez
są dramaty. I my o to prosimy, żeby rzeczywiście ten procent naszych ludzi, naszych parafian, którzy zostają naszej pieczy powierzeni, żeby no przyjmowali ten sakrament, bo proces jest odchodzenia od tego bardzo prosty. No nigdy nie przyjmowałem. To, co to da? Nie. Wieczność, człowiek jest tak cennym darem, stworzonym przez Boga, że trzeba mu to przejście jak najgodniej i najpiękniej zapewnić. Dlatego my chcemy, żeby w tej rubryce sakramenty były zawsze jak najświeższe daty naszych spotkań ze zmarłymi, którzy od nas odchodzą.
Ja dorzucę to jeszcze, że to jest moja praktyka, to jest moja nawet zasada. Jeżeli mam do czynienia z chorym, który jest właśnie w terminalnej sytuacji, a więc nowotworu, a więc jest to duże prawdopodobieństwo, że to jest ostatnie namaszczenie, że to jest ostatnia posługa kapłana, to zawsze znajduję taki czas, żebym tam mógł wypić przynajmniej herbatę. To jest tak bardzo ważne, że nie wpadam, zrobię, przepraszam, że tak ujmę swoje, ale że usiądę z tą rodziną, przy tym chorym porozmawiamy. Ja wiem, że nasz czas jest często ograniczony, ale to jest moja zasada i staram się ją trzymać.
Są to indywidualne odwiedziny.
Tak. No wtedy nie mogę sobie pozwolić na
pozostawienie.
Bo jeżeli ja już wspomniałem 40 chorych, jeden ksiądz ma, to jest niemożliwe. A nie, dlatego też tutaj ksiądz Grzegorz bardzo zauważył, że są pewne te zwyczajowe, a więc pierwszy piątek miesiąca. Ja myślę, że tutaj księżom też pomóżmy chorze, żeby upomnieć się o tą Komunię Świętą. Może co drugi miesiąc, bo to zależy od możliwości. Tutaj akurat wszyscy jesteśmy, gdzie jesteśmy sami. Ksiądz Dziekan ma wikariusza. Ma troszeczkę sytuację łatwiejszą. A tak to my musimy to sami sobie jakoś tam z tym radzić. Ale mówię o sytuacji, kiedy ta sytuacja chorego, co jeszcze, jeżeli mamy do czynienia z chorobą nowotworową, to ja bardzo często namawiam, że i tutaj daję dużo pod tym względem od siebie wymagań, czy też akolita tu mi akurat pomaga w tej parafii, że przynajmniej ten miesiąc, dwa, kiedy on dojrzewa do tej śmierci, ma niedzielną komunię świętą. Wiecie, jaka to jest niesamowita sytuacja, gdy właśnie z żoną, czy z mężem, czy z kimś tą komunię świętą przyjmuje. To jest luksus, ale na to nas stać przy jakimś takim umiejętnym dograniu czasu, możliwości. Ale to jest czasami ostatnie nasze spotkanie z tym chorym. Nie bójmy się tych spotkań z księdzem, bo tutaj przede wszystkim te rodziny. No, to jest efekt też wiary, albo też tylko tradycji, zwyczajów, nie?
Czasami jest słaba ta wiara naszych parafian, bo kiedy pytamy, kiedy przychodzą z aktem zgonu, czy był u sakramentów świętych, no nie był. Umarł w szpitalu. W szpitalu jest kapelan. No tak, przyjmował komunię świętą, a u spowiedzi był? Może i był. A u sakramentu chory? Nie, bo dlatego, że nie chcieliśmy go straszyć, że on już umrze, bo jak już sakrament chorych, to musi umrzeć.
Bo często jest nazywany ostatnim namaszczeniem.
To jeszcze pokutuje, bo kiedyś uczyliśmy się jeszcze w starszych księża, że to ostatnie namaszczenie. Ksiądz Paweł też użył takiego sformułowania, ostatnie namaszczenie. Sakrament chorych można przyjmować kilka razy w życiu. Wtedy, kiedy człowiek jest chory, kiedy źle się czuje, kiedy jest w podeszłym wieku. Sakrament chorych nie musi człowieka wyeksportować na tamten świat. Może ulżyć w cierpieniu i może go umocnić właśnie w zjednoczeniu z Chrystusem. I czasami się zdarza, że nawet miałem takie pewnie ze trzy przypadki w swoim życiu, że już ten zmarły 2 czy 3 dni leży w trumnie, a przychodzą i mówią, a może by olejki na niego rzucił. No, to tu jest.
Dlatego mamy namaszczenie chory,
awiatyk właśnie.
Brak jest tej świadomości i brak po prostu jakiegoś takiego podejścia do tego sakramentu z wiarą.
Że sakrament jest współpracą z żywym człowiekiem, z żywym, ten, który przyjmuje.
Sakramentów udziela się żywym, a nie zmarłym.
I na tym poprzestańmy w tych rozmowach. Odwiedziny chorych w parafii, szczególnym darem oddania życia chorym i okazanie im miłosierdzia. Już za moment pomodlimy się na pewno w intencji wszystkich chorych, w intencji wszystkich kapelonów, w intencji wszystkich lekarzy, pielęgniarek, salowych, tych, którzy się opiekują chorymi, wolontariuszy. Tymczasem my sobie tutaj już przygotujemy modlitewniki. W tym momencie jeszcze wybrzmi ten zespół Kerygma, tak, z seminarium. A potem podziękujemy, tak, i pozdrowimy po naszych modlitwach. Tak, oj.
Boże Ojcze, bardzo chcę wznosić uwielbienia
blaskiem, które w sercu moim trwa. Gloria, 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 Boże Tyś, Ojcze mym, Jezu Tyś, Panem mym, Duchu Święty, prowadź mnie, Trójco Święta, wierzę Ci. Jezu Chryste, Zbawco mój, który gładzisz grzechy me, słowem, ciałem karmisz mnie, tylko Tobie służyć chcę.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Rachunek sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuj nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz noce ciemności. W Tobie początek jest światła i w Nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Panie, Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twoje imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębi otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
z listu do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas czasu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swojemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławieństwo udzieli nam ksiądz proboszcz miejsca tutaj.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą nie nam da Bóg Wszechmogący.
Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Żywicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas nadawaj.
Bóg zapłać za tę modlitwę, Bóg zapłać za całe rozmowy, za całe spotkanie rodziny Radia Maryja tutaj w Skęczniewie, w diecezji włocławskiej, gmina Dobra, a powiat Turek, tak. A rejon Koniński. Dziękuję bardzo księdzu proboszczowi Grzegorzowi Wawrzyniakowi, proboszczowi tej parafii. Może kilka słów jeszcze o zdrowiu, ostatnie takie zdanie.
Dziękuję najpierw naszemu pasterzowi, księdzu biskupowi za to, że właśnie też obdarzył naszą parafię zaufaniem, że mogliśmy przygotować ten 22 Światowy Dzień Chorego w rejonie Konińskim. Dziękuję również prawie za to samo księdzu Pawłowi Zalewskiemu, z którym już od dawna współpracuję, jeżeli chodzi właśnie o duszpasterstwo chorych i niepełnosprawnych, też jeszcze tam z dawnych czasów. No i dziękuję moim parafianom za tak piękne przygotowanie tego Światowego Dnia Chorego, również wszystkim służbom technicznym, policji, ochotniczej straży pożarnej, w ogóle wszystkim, żeby nikomu tam nie pominąć nikogo. Dziękuję tutaj obecnym kapłanom na czele z księdzem dziekanem naszego dekanatu, księdzem prałatem Zygmuntem Chromińskim. Dziękuję ojcu Marcinowi. Dziękuję tym wszystkim panom i z telewizji Trwami, Radio Maryja, że właśnie można było u nas zorganizować, przeprowadzić te transmisje za wszystko. Jeszcze raz serdecznie Bóg zapłać.
Również Bóg zapłać. Bóg zapłać księdzu prałatowi Zygmuntowi Chromińskiemu, proboszczowi parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej oraz dziekanowi dekanatu Dobrskiego.
Bóg zapłać.
Również dziękujemy księdzu Grzegorzowi Czaji, kapelanowi Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie oraz kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Siedlątkowskiej.
Bóg zapłać i zapraszamy do sanktuarium nad zbiornik Jeziorsko.
A bardzo piękny ten zbiornik jest, właśnie miałem okazję.
Zbiornik jest bardzo duży, a sanktuarium
niesamowicie nietypowe, najmniejsza parafia, 125 osób, natomiast kościółek, gdzie króluje Matka Boża, położony jest przy zbiorniku Jeziorsko, z trzech stron oblany wodą, a wiosną woda jest 2,5 metra wyżej od wejścia do kościółka, czyli żyjemy w depresji. Szczęść Boże.
Ale pomimo to radośnie. Bardzo dziękuję księdzu Franciszkowi Zygadlińskiemu, proboszczowi parafii Boleszczyn.
Świętych apostołów Piotra i Pawła w Boleszczynie bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie, że mogłem dzisiaj tutaj także być i dzielić się swoimi doświadczeniami. Pozdrawiam wszystkich ludzi chorych, także z mojej parafii i tutaj z naszego rejonu i prosimy o modlitwę. Szczęść Boże wszystkim.
I dziękujemy również księdzu Pawłowi Zalewskiemu, który jest decyzjalnym duszpasterzem chorych i osób niepełnosprawnych.
No ja tutaj podziękuję troszeczkę może też szerzej, bo dziękuję przede wszystkim księdzu Grzegorzowi, proboszczowi tej parafii i jego parafii. Myślę, że najważniejszą taką sugestią, żeby tutaj też spotkać się w ramach tego Światowego Dnia Chorych, to były dwie sprawy. Duży Dom Pomocy Społecznej, największy w naszej diecezji, a druga sprawa, gościnność tej parafii, którą my tutaj zawsze kosztujemy przez pielgrzymkę. Dlatego wszystkich parafian, które przyjmują pielgrzymów, zostałem zobowiązany od pielgrzymów, serdecznie wam Bóg zapłać za tą waszą gościnność. Naprawdę postawiliście wszystko na wysokim CIS. Trudno będzie teraz w jakiś sposób następny.
Nawet nie C, a CIS.
Tak jest. Dziękuję wszystkim tym, którzy mi pomagali w tym Światowym Dniu Chorych w ramach 22 obchodów tego Światowego Dnia. A więc pierwsze ksiądz Henryk Witczak, dziekan parafii świętego Jana we Włocławku. Byliśmy tam w środę z księdzem biskupem. Ksiądz prałat Ryszard Kucharski, święty Maksymilian Sierac. Ksiądz dziekan z Ludzka Wola, przepraszam, ksiądz Dariusz Kaliński, ksiądz prałat też, który przygotował spotkanie z chorymi w szpitalu. Jestem też szczęśliwy, że mogę w ten sposób, w jakiś taki inny, być przy chorych, pomagać chorym. Dziękuję tym wszystkim moim wolontariuszom, pozdrawiam was, moim wszystkim uczniom, wszystkim tym, którzy mi pomagają w tej pracy z niepełnosprawnymi. Kończąc, przede wszystkim dziękuję księdzu biskupowi Arnoryszowi. To jest ogromne zaufanie, bo może nie mam takiego, jak to inni mówią, atrakcyjnego duszpasterstwa, ale mam duszpasterstwo, które jest najbardziej cenne w Kościele, największy skarb, jaki Kościół posiada, a więc duszpasterstwo osób chorych i niepełnosprawnych. Bóg wam zapłać. Bóg zapłać Radio Maryja, telewizji Trwam. Dumny jestem, że mogłem być w tym historycznym wydarzeniu, że dzisiaj dotarliśmy dosłownie pod strzechy. Multiplex, to nam się należało, należało się chorym, ale też niech Radio Maryja i telewizja Trwa wie i cała rodzina, że to też chorzy wymodlili na swoich łożach boleści. To jest nasza wspólna sprawa. Amen.
Amen. Jeszcze raz wielkie Bóg zapłać tutaj wszystkim zgromadzonym w studio, księżom, panu Waldkowi z realizacji.
Bardzo panu Waldkowi. Kamerzystom wszystkim. O.
Tak, tak. W całej ekipie tych
kościele dzisiaj dziękowaliśmy już poza anteną, ale bardzo was kochamy, szanujemy za was profesjonalizm.
Wszystkim uczestnikom też dzisiejszego nabożeństwa w świątyni, kościele, tak. To samo w domu opieki, w
kapelanowi też księdza biskupa też. Dziękujemy ci bardzo.
Dziękujemy wszystkim już za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I prosimy na antenę Torunia.